Profeska, zaczynamy. Dzień dobry, proszę państwa, witamy w najnowszym podcaście, który ma na imię Wahanie.
Ma na imię.
Ma na imię, źle się mówi? Nazywa się?
No chyba tak.
Nazywa się Wahanie. Ze mną w studiu mój serdeczny przyjaciel.
Dzień dobry, Abelard Giza.
Abelard Giza, dzięki, że przypomniałeś, bo przez chwilę nie pamiętałem.
No właśnie, taki byłem serdeczny.
I zaczynamy. Zaczynamy nowy projekt.
Tak, ciekawy, no.
Jest od razu, musimy wszystkim powiedzieć, że bardzo dobrze nam się gadało przez ostatnią godzinę.
Tak, i właśnie szkoda, że nie byliście, bo było tak. Super, także...
Ja wyszedłem sobie na papieroska i sobie pomyślałem, teraz będzie tylko gorzej. Teraz włączymy kamery i po prostu będzie mniej naturalnie.
No ja się trochę spinam, ja jestem trochę spięty.
No to jest pierwsza rzecz, jaką mi powiedziałeś, jak wszedłem.
No bo taki, jak też ty, jak do mnie napisałeś z tym pomysłem na ten projekt, to ja też byłem taki... Mhm. I ty powiedziałeś, to musi być nazwa tego projektu.
Tak. No bo ja 3 razy zadzwoniłem i ty masz takie, nie no fajnie, tak, zróbmy to, ale może tego nie róbmy.
No bo... Bo dla mnie podstawowe pytanie jest takie, czy w świecie dzisiejszego internetu i podcastów i wszystkiego jest jeszcze miejsce, a miejsce fizycznie jest, bo ono jest jakby bardzo takie, wiadomo, nie...
Widzimy to miejsce.
Tak, ale czy jest miejsce dla ludzi, żeby jeszcze coś kolejnego, dwóch typów, którzy się właściwie nie znają na niczym konkretnym i właściwie na niczym, będzie teraz gadać, co tam sobie myślą o świecie i trochę się tego, wiesz, no trochę się tego
bawię. Czy jesteśmy w stanie coś światu zaoferować, ale uważam, że to jest główna różnica między nami, bo ja sobie tego pytania nie zadaję. Ja mam takie, po prostu zrobimy i będzie fajnie. Będzie fajnie się spotkać.
Ja się też cieszę na to spotkanie przede wszystkim. Na was też się cieszę, tak. Ale tutaj Piotrka widzę.
Przede wszystkim my się nie widzieliśmy 2 lata.
Tak.
Ja też w ogóle myślę, że dla widzów to też jest ciekawe, żeby opisać naszą relację. W sensie, bo ja bym powiedział, że to jest jakby no, różnica no, kilku pokoleń. Ja reprezentuję tą młodą szkołę, pełną ambicji.
A ja już jestem tym takim starym, liniejącym lwem, który po prostu już właściwie leży na sawannie i dobija go efekt cieplarniany.
I co robił przez ostatnią godzinę teraz?
Gadał.
I
co?
Próbował sobie przypomnieć hasło do YouTube'a.
Tak. I na szczęście jest ktoś, kto mi to w tym oczywiście pomoże. Mój fantastyczny menadżer. Pozdrawiam cię, Janku.
Brawo, Janek.
Tak.
Jeżeli nas słyszysz, to brawo. Jeżeli nie, to spierdzieliłeś.
Nie, nas nie słyszy, bo on teraz występuje, dlatego to, że my tu jeszcze gadamy, a on w międzyczasie musiał coś tam podłączać, aha, to jeszcze tym większe dzięki.
Brawo, Janek. Życzymy ci dobrego występu. Więc jak mieliśmy całą tą rozmowę i właśnie padło pytanie, jak to nazwiemy, to przynajmniej to było pewne.
Tak, Wahanie.
Wahanie.
Znaczy, właściwie też nie było pewne, bo ja mówię, a jaki masz pomysł na nazwę? No wybacz, że zdradzam kuchnię, ale mówisz, to wiadomo, Wahanie. Jaki to jest czad, że ty w ogóle nie masz tych wahań. To w ogóle nie jest twój tytuł. Znaczy, to jest twój tytuł, bo ty nadałeś, ale on się z ciebie w ogóle nie bierze. To jest piękne.
Ale
ty nie masz nic, nad czym się wahasz w ogóle?
Wahałem się, przez jakie CH się pisze Wahanie. Bo no musiałem wysłać do grafika Wahanie i napisałem przez CH.
Napisałeś przez CH?
Napisałem przez CH, bo bardziej pasuje CH do tego. Nie?
Nie wiem, znaczy, kurczę, no, nigdy nie widziałem wahania przez CH.
Ja nie ukrywam, że chyba mam jakiś problem z pisaniem, bo pamiętam, że kiedyś ze sceny, pamiętasz tą całą akcję z Antkiem Królikowskim? Że był Putin i ogromna chryja.
Tak, cała jego tam gala miała być, no.
Ja kiedyś ze sceny opowiadałem.
Bo jak powiedziałeś, czy pamiętasz chryję z Antkiem Królikowskim, zastanawiałem się, o której chryi mówisz właśnie,
No mówię o tej głównej.
Tak.
I tam był wspaniały komentarz, jak cała Polska się oburzyła i Kamil Glik napisał po prostu, że żygać mi się chce tobą. Jakoś tak.
No.
I napisał, żygać mi się chce przez RZ. Ja miałem takie coś za wspaniały komentarz, on nawet niepoprawnie napisał, żygać się, mi się chce. I później się okazało, że żygać się pisze przez RZ.
Tak, właśnie. Byłem pewien, żeby mi powiedz, że napisał, że rzecz z kropką, nie, to jest akcja.
Nie, okazuje się, że miał rację, a ja ze sceny mówiłem, no co za debil. Dlaczego pisze przez RZ, żygać mi się chce.
Szkoda, że go wtedy nie było na widowni, bo to myślę, żeby go tak totalnie...
No,
jakbyś miał odrobinę racji, to wtedy mogłoby być głupio, a tak to miał takie, że to chyba wszyscy, a ktoś ci coś w ogóle krzyknął, że to raczej się, że dobrze...
Nie, ja się często o takich rzeczach dowiaduję po występie, bo ludzie mocno wierzą w moją kreację.
Wiesz, ty masz charyzmę, to udajesz, że nie masz, tam coś tam się tam, ale...
Ta postać głupka też jest dobrym wytrychem, bo ja się często mylę, a ludzie mają takie, ale on jest mądry, że się tak często myli. Tu was mam. ale występowałem kiedyś przed Kamilem Glikiem.
Razem z Kacperem, tak?
Nie, ja byłem osobno.
Tak, on byli później chyba, był Zola i Kacper.
I Kamil Glik jest osobą, która rzadko się śmieje. W sensie
no wiesz, on... bo wszyscy podejrzewają, że on robi błędy, a on pisze najlepiej w reprezentacji. A chłopaki robią, góra przez zło zamknięte,
co za debil.
Dokładnie.
Jak zresztą byłem na tej reprezentacji, to też usłyszałem ciekawą anegdotę na jego temat. Nie wiem, czy się w ogóle wysprzęglam z kadrowych rzeczy przed Euro, która, ale...
Stary, no nie wiem, ile mamy tam jakichś ludzi, którzy to oglądają, ale chyba spokojnie sobie jakoś poradzimy z tym.
Tak,
że... to się, myślę, że się nie rozniesie, dajesz.
Czyli myślisz, że jak odpadniemy z Euro po fazie
to
grupowej...
To, że chłopaki tak. Mówią, nie, no i cała kadra będzie chodzić nerwowa.
Tam była anegdota taka, były dwie z tym związane. Jedna to, że Kamil Glik, w sensie był motyw, że Arkadiusz Milik miał kontuzję. Nie? Mm-hmm. I ja później sobie tak gadałem z kimś, nie będę tutaj wysprzęgał nazwisk, i sobie pytałem, czy Kamil Glik...
Jeszcze ma... nie będziesz wysprzęgał, tak, to dajmy sobie chwilę.
Daj mi jeszcze piwo, zaraz wszystko wam opowiem. Tak. Nie? I ktoś właśnie nam powiedział, no, że Kamil, że Arek ma taką kontuzję, z którą Kamil przychodzi na trening. Nie? W sensie, że...
Czy on jest twardzielem?
Tak.
Jest... Ale on chyba grał nawet kiedyś w jakiejś jakąś tam kontuzję, normalnie mecz, ale ja tego nie wiem, bo ja tylko takie legendy, wiesz.
On mógł grać ze złamaną nogą. W sensie on ma taki charakter, że... Albo takie umiejętności, że mu to nie przeszkadza. To są różne interpretacje.
Albo brak bólu, w sensie, bo nie ma jakiś problem. No dobra, nie wiem tego, ale faktycznie wygląda na takiego, co mógłby po prostu wejść, zniszczyć, wyjść i spoko.
Tak. No to jest jedna interpretacja, albo druga jest taka, że jak ma złamaną nogę, to jego poziom piłkarski się wcale nie zmniejsza. Po prostu.
Ja tu chciałem dwa słowa dobrego o panu Gliku, ale widzę, że...
Nie. Nie śmiał się na moim występie.
No bo oskarżyłeś go, że jest nieumiejętnym pisarzem.
Tak.
Znaczy, dobra, to jest... Jest różnica między kolesiem, który robi błędy ortograficzne, a nieumiejętnym pisarzem. Ale wiesz, o co mi chodzi.
Rozumiem.
No dobra, ale jak ci się grało? Na przykład jak grałeś do reprezentacji, to kto miał... Inaczej. Jaka jest różnica między takim graniem, a takim graniem, no twoim?
Przede wszystkim stres mój. Ja pamiętam, że nigdy nie byłem bardziej zestresowany.
No to są dla ciebie, wiadomo, postaci, no właśnie.
Idole.
No.
Ja miałem tam sytuację, że jak czekałem na ten występ i podszedł do mnie Łukasz Fabiański i miał takie, o Piotrek, i ja miałem takie, Boże Łukasz, ty mnie znasz? Ja się po prostu cały podczerwieniłem i cały występ poszedł w miarę okej, ale to był jeden z tych występów, że... Gdybyś obejrzał najlepsze 5 minut, to byś miał takie najlepszy komik świata i gdybyś obejrzał najgorsze 5 minut, to byś miał takie najgorsze rzeczy, jaka w życiu się wydarzyła.
Tak?
I na szczęście oni tylko pokazali te dobre 5 minut.
No ale to oni chyba też wiedzą, że jesteś taką trochę taką, nie? Tak wpadniesz, zamachasz, coś powiesz, żartujesz.
Ja nie wiem, czy oni wiedzą. Myślę, że to tak poszło, że on będzie dobry i nie sprawdzali wcale więcej.
Tak, ale tak. Ktoś cię musiał tam znać, czy po prostu tam wszedłeś.
Słuchaj,
jak dojechałeś na Antarktydę, tak nagle się pojawiłeś.
Tak, no.
Dzisiaj wszedłeś tutaj do radia i bez karty. My tu z Adim siedzieliśmy i musiałem dzwonić, żeby ktoś tu wpuścił. A ty tak się pojawiłeś bez żadnego tego. Jak ty to robisz? Więc możliwe, że tam się tak dostałeś. Czy ktoś cię zaprosił?
Mój brat pracuje w FIFA i mi się wydaje, że to bardziej poszło przez mojego brata.
Brat pracuje w FIFA?
No, tak, no.
I musieliście robić te mecze na tych stadionach,
gdzie
były grobowce? Inaczej, jak wysoko pracuje? Twój brat i możliwe, że bez sensu uderzam teraz.
Powiem ci tak, z łatwością otwiera koperty. Jak mu wręczysz kopertę, on od razu wie, co z nią zrobić, czyli, jak ją zamachać.
No. To jest, tak się dostajesz do pracy w FIFA, to wiadomo.
Tak, to jest pierwsza twoja umiejętność. Masz wtedy kopertę, co z nią zrobisz?
Na pewno nie wyślesz.
Tak, na pewno nie wyślesz i masz siedzieć cicho i nikomu nie mówić o tym, że dostałeś kopertę. No.
Ale pracuje, ale w jakimś tak międzynarodowym... Tam gdzieś dalej?
No, w Szwajcarii pracuje,
co ty
no.
Gadasz?
I to jest świetna fucha dla kogoś. To znaczy, jeżeli masz kogoś, kto pracuje w FIFA, to jest, bo po prostu często dostaję bilety i czasem propozycje, żeby wystąpić dla kadry, więc nie wiem, czym się zajmuje twoje rodzeństwo.
Też
ja w ogóle nawet nie wiem, czy ty masz rodzeństwo.
Mam rodzeństwo, no. Mój brat maluje obrazy, między innymi.
Aha.
Co?
I co, dostajesz jakieś wejściówki do muzeum czy coś?
To tak nie działa.
Nie? Okay.
Nie wszędzie jest taka korupcja, że musisz zostawić gdzieś wejściówki, bo ktoś gdzieś pracuje.
No, jakie korzyści płyną z tego, że twój brat jest malarzem?
Dla mnie?
No.
Jestem dumny.
Czyli bardzo małe. Tak?
No, ja, to zależy, jak postrzegasz korzyści. No.
Aha.
No dobra, ale powiedz mi to w takim razie. Każdy ktoś musi coś dla ciebie robić, żebyś ty był, jakbyś utrzymał z nim kontakt. Ktoś z twojej innej rodziny, jakie ma zyski dla ciebie?
Mój brat prowadzi glamping, drugi, w Zalesiu Górnym.
Dodaj właśnie.
Tak,
bo...
tak, mam dwóch braci i prowadzi glamping i rzeczywiście zorganizowaliśmy tam...
Glamping to jest...
Takie ekskluzywne namioty. No tak, no,
dobra, to są takie... no to opowiadaj. Bo to jest takie słowo, słowo z Warszawy i podejrzewam, że w mazowieckim tylko słyszę. Czy
możliwe.
Znaczy ekskluzywne namioty?
No to jest nawet od słowa glamorous.
No ja rozumiem, tak, a gdzie no? Tam jest namiot w tych słowie?
No i camping. Czyli masz glamorous, camping, glamping.
Glamping to brzmi jak scumbag. To w ogóle nie jest to samo, ale tak mi się skojarzyło.
To są generalnie namioty, które są mega...
A co jest w takim namiocie? Mega?
No łóżko, prysznic.
To po co jesteś pod namiot?
No żeby się poczuć, że w końcu jesteś blisko z naturą, gdzie jest silny internet.
To jest niesamowite. Poważnie tak. Ludzie jadą pod namiot, żeby mieć łóżko i taki prysznic. To nie lepiej, żeby wynająć domek albo fajny apartament, albo...
Absolutnie szczerze, jest
camping?
To fajna... To jest fajna sprawa, no bo jesteś rzeczywiście blisko natury. W sensie oni mają ten glamping w środku lasu i jesteś wśród zwierzyny i kurde dotykasz kory drzewa.
Ale ta zwierzyna idziesz... nie podejdzie, bo jest taka szklana szyba,
no jest taka
ekrany
plastikowa, no tak. No ale to też jest fajne. To też jest jakby obserwować... zwierzynę za...
Czyli tak nie wygląda życie właśnie w Indiach, że ci ludzie przyjeżdżają i oglądają sobie tych całą resztę po prostu, wiesz...
W sensie turystyka w Indiach?
No, tak.
Czasem tak się... Tak, najlepiej się Indie ogląda z samochodu. W sensie, że jedziesz i to obserwujesz, bo wychodzisz na ulicę i ciężko się chodzi.
Chyba tam są kontrasty. To chyba nie jest tak, że tylko masz samochód, dojeżdżasz do swojej jakiejś tam rezydencji i...
Znaczy jest kilka... Po pierwsze mówisz, dojeżdżasz. To też nie jest pewne. W sensie, czy dojedziesz z punktu A do B w Indiach, to raczej zawsze będziesz miał przeszkody po drodze. Nam na przykład, tutaj trochę kontekstu, ja byłem teraz w podróży dookoła świata i między innymi byłem w Indiach, gdzie kilka razy nam się zdarzyło, że po prostu taksówka w połowie drogi się zepsuła i musiałeś iść na piechotę resztę drogi. Tak. Gdzie zresztą też, nie wiem, ty byłeś w Indiach kiedykolwiek?
Nie. Ja i w ogóle, stary, dalej niż Europa, to ja byłem raz w Stanach. Dwa.
Okej.
Okay. I w ogóle mnie nie ciągnie.
No,
to jest w ogóle ciekawe, bo to też możemy kiedyś sobie pogadać, bo ja kocham Włochy i jeszcze nie zwiedziłem ich całych i myślę, że przez całe swoje życie jeszcze ich nie zwiedzę.
Aha.
I dalej nie muszę. Tam każda zatoczka, wioska czy coś, to już jest coś fajnego.
Ciekawe, bo ja zawsze mówię, że Włochy to jest mój najmniej ulubiony kraj w Europie.
No to super, bo jest dużo miejsca dla mnie.
Wszyscy. Znacie tego Piotrka? W Indiach, jak wchodzisz do taksówki, to pierw negocjujesz cenę, a później negocjujesz cel. Czyli wchodzisz do taksówki i
mówisz... Nie, co ty gadasz?
Mówisz, nie wiem, to czy dojedziemy tam za 50? On mówi 100. Ty mówisz, nie wiem, 70. On mówi 80.
Ale mówisz, że dojedziemy tam, czyli...
No i coś tam ustalasz, 70, 50, 80 i on mówi, dobra, 80 i później jest pytanie, to dokąd jedziemy? I później ty mówisz tam, on mówi, nie, to za 80 to połowę drogi.
I znowu zaczyna się...
pętla. Więc myślę, jeżeli miałbym cię zachęcić do podróżowania, a myślę, że to będzie mój ukryty cel na nasz podcast.
O, to możemy mieć 120 odcinków.
Abelard wyjechał.
Tak. Ja mam do Gdańska kawałek. Mi jest fajnie w Gdańsku.
Tutaj te podróże wystarczają.
Ja czasami do Warszawy zajadę.
No myślę, że w moim małym ukrytym celu nie zaczynałbym od Indii. Nie wysłałbym cię do Indii.
Ja myślę, że jakbyś dojechał do... Wiesz co, ja sobie robię takie czasami takie wycieczki z moim przyjacielem Szymonem Jachimkiem z ex-kabaretu Limo, ale też po prostu znamy się od już, nie wiem, z 30 lat, to nie, może od 20 paru, to jeździmy sobie tak raz w roku gdzieś tam parę dni i na przykład czasem to będą, na przykład byliśmy w Czechach, byliśmy na Węgrzech i byliśmy, teraz planujemy do Bułgarii, także to są dla mnie takie...
No ale to też są, wiesz, dla kogoś spoza Europy, to jest mega egzotyczne.
Nie, ja po prostu, wiesz, ja nie wiem, z czego to wynika. Znaczy, kurczę, ja...
No właśnie, zastanówisz się, z czego to wynika. Czy to jest tak, że gdybym ja ci na przykład zaproponował za rok...
Nie wiem, ja...
Pojedźmy...
Ja naprawdę lubię... Ja mam mało, nie wiem, czasu może też na to, czy na, pewnie mógłbym mieć więcej, jakbym chciał. To jest w ogóle ciekawe pytanie, bo ja zastanawiałem się nawet nad tym kiedyś, jak ty zadzwoniłeś, czy będziemy coś robić i gadać. I sobie myślałem, no pewnie się różnimy na pewno tym, że ty byłeś we wszystkich chyba, w ilu byłeś krajach świata?
Myślę, że z 80.
Ojej, to nawet nie w połowie.
Nawet nie w połowie.
Nigdy, chłopaku, no. To co, to Włochy i reszta. Nie, ja po prostu chyba tak... Moja żona mnie bardzo zaraziła miłością do Włoch i ja tam lubię być. Tam mi się dobrze jest. I jakby jestem, mam taki raz na roku wyjazd, wiesz, czasem na dłużej, a krócej nie wiem, jeszcze raz czy dwa, to ja tam lubię wracać po prostu.
A czy jak byłeś w tych Czechach i na Bułgarii?
Na Węgrzech.
Na Węgrzech.
Ciężko stwierdzić.
To czy jak wróciłeś, to miałeś takie, Boże, nigdy więcej?
Nie, ale już ale byłem już zaliczony, tak. A ja po prostu, jest to miejsce, do którego lubię wracać, bo pasuje mi tam, nie wiem, klimat. Fakt, że może latem jest ciut za ciepło, ale gdzie już właściwie nie jest tak naprawdę. No dobra, może
znajdę. Znam parę odpowiedzi.
Okej, okay, no, dobra, ja wiem.
Tak.
Ale no, nie wiem, po prostu ja lubię być. Lubię tak samo jak lubię, nie wiem, czasami sobie wracać do... Ja chyba nie jestem fanem jakichś takich... Jak ja lubię czarne, to ja mam mnóstwo czarnych bluz, czarnych koszulek i nie...
A czy masz ciuchy, w sensie, że masz 10 takich samych koszulek?
Tak.
I kupujesz, na przykład miałeś dobre buty i po prostu kupujesz
uwielbiam,
cały czas te same
tak,
buty?
Tak, uwielbiam. I nagle jak ty mówisz, te są fajniejsze, to mam tak... Może tak, może nie. Te są dobre. Aha. Wiesz. Nagle mam jakieś potrzeby, jakieś takie zmiany. I ona jest na przykład taka, że nagle, nie wiem, mam ochotę zmienić w ogóle jakieś, nie wiem, zmieniam myślenie o, nie wiem, o swojej pracy, o swoim jakimś celu. To są takie już duże rzeczy, ale w kwestii zmiany takiej, tych małych, to jak jest spoko, to jest mi spoko. No.
Ja też od razu...
A poza tym, jak kocham coś, to lubię tam być. No, tak samo jak lubię spotykać się z przyjaciółmi. No. Mhm. Nie muszę być co chwilę nowych, żeby jeszcze poznawać kolejne. Ja już mam taką grupkę ludzi wokół siebie. Tego czasu na ten odpoczynek też nie masz tyle i na te spotkania, więc to jest trochę tego rodzaju, bym to przyrównał.
No tak, ale rysujesz się tutaj jako osoba, która jest bardzo zakorzeniona, zakotwiczona. Jest jakieś takie słówko, które by
jest
to opisało.
Te dwa słowa to opisują.
Znam jeszcze kilka innych.
Oj, nie wiem.
Nie, ale w sensie to jest jedna strona ciebie. Prawda jest taka, że w innych rejonach jesteś bardzo eksperymentalny, prawda? W sensie na przykład...
Tak, tak. I właśnie podejrzewam, że w kwestii jakiegoś rodzaju odpoczynku, czy takiego relaksu, czy takiego momentu, gdzie ja mogę sobie po prostu pobyć i jeszcze w miejscu, które lubię, czy właśnie znam. Jak my jedziemy na przykład sobie rodzinnie, tak właśnie wypadamy tam na urlop, no to jest tak, że my sobie zahaczymy co jakiś czas coś nowego, ale też lubimy wracać w te miejsca, w których byliśmy. I to też jest ekstra, bo nagle jestem w tym miejscu, na tym, nie wiem, skwerze, który lubię, wejdę sobie, wiem, że tam jest ta lodziarnia, do której lubię sobie pójść, tam jest widok, który... Wiesz, tak sobie pobyć, odpocząć, pobyć znowu. I teraz ja wiem, że w tym samym czasie mogę obejrzeć sobie coś zupełnie nowego i nagle zobaczyć, Jezu, tam ktoś zjada węża, ktoś biegnie, ale to są dla mnie... Ja mam to w swoim programie teraz aktualnym i teraz będę wrzucał Summertime, czy tym, którym grałem teraz. No to dokładnie dla mnie, ja jestem z tych, co, że są bardzo duże rzucie kulturowe i dla mnie to jest tak kopytka gnioki, to jest
Czy tam pada dosłownie zdanie, że chcę zobaczyć kogoś, kto zjada węża, czy to
nie,
teraz
ale to ja teraz to tylko chodzi mi o, że mówię o tych takich bardzo dużych różnicach, które mi się fajnie ogląda i ciekawie się o nich słucha, ale czy ja chciałbym tam gdzieś być? Ja jestem takim raczej starym dziadem, co tu się lubi pobujać w słońcu.
Ja wiem, że jak z Leją robimy ten projekt Refleksja, to że po roku, dwóch, żeśmy na siebie wpłynęli.
Gdzie on dojechał najdalej?
Słuchaj, na moich oczach teraz już jest sushi. Jak go spotkałem, to on nie wiedział, co to jest kiwi, więc czuję, okay,
dobra.
Znowu, jeżeli będę mógł od ciebie coś zaczerpnąć, a ty ode mnie, to na przykład...
Super, być może ja sobie na przykład wezmę coś, jakiś plakat, wiesz, przyczepię na dłużkiem.
Magnes.
Indie.
Tak, czy... magnes, nie, byłem w Indiach.
A czy słuchaj, ja jestem bardzo ciekawy w ogóle, ja też sobie, ja dlatego już lubię z tobą gadać, tak jak jesteśmy poza kamerą, a i teraz też jest przebiło, czy oglądać sobie twoje fragmenty występów właśnie z tych różnych krajów, bo mnie to ciekawi, ja też lubię oglądać dokumentalne filmy, ale żeby zaraz przedsięwziąć i wiesz, dużą akcję i urlopowo pojechać tam, no to nie wiem, no po prostu mam coś, co pokochałem i lubię tam bywać, nie?
Kumam.
I to jeszcze z osobami, które kocham, no to może być coś lepiej.
Zwróciłeś uwagę, że ty nosisz tylko te same ciuchy czarne, masz te same buty i te koszulki, ale ja też wiem, że ty jesteś na tyle sympatyczny, że gdyby ktoś ci coś dał, to po prostu z takiego poczucia,
że... To mam założyć tę czerwoną koszulkę?
Czy gdybym ja ci dał czerwoną koszulkę, to nie byłoby ci... Co by przeważyło? Ta niezręczność, że ci jest głupio, że nie założę tej czerwonej koszulki?
Ale kiedy miałbym ją założyć? Teraz?
Nie mam dla ciebie teraz, ale już się knują plany na następny odcinek.
Tak, i być może do końca odcinku bym się jakoś przemęczył. A potem odcinka. A potem bym podejrzewał, żebym już jej nie założył.
Dobra, Magda, potrzebujemy strój kurczaka na za tydzień.
Czarny.
Czarny.
Czarny, to jest szansa, że wejdzie.
Nie za dużo zmian było.
Nie wiem, jakby ci powiedzieć. Ja wiem właśnie, że to, ale są takie jakieś elementy w moim życiu, których ja nie potrzebuję zmieniać, czy nie mam ochoty. Z jednej strony, bo jest mi w nich dobrze, a z drugiej strony, bo trochę na mnie nie mam... nie mają dla mnie dużego znaczenia po prostu.
Ty już jesteś w tym wieku, że oglądasz te same filmy?
Nie, właśnie. O, nie? Tego nie lubię.
Okay.
Tego nie mogę po prostu. A książek tych samych w życiu nie przeczytam, bo za dużo też jakby jest fajnych rzeczy. No widzisz, właśnie no tak, nie umiem tego rozróżnić. Być może sięgnięcie po książkę, czy obejrzenie filmu to jest mniejsza akcja niż zorganizowanie sobie paszportów, wizy, wyjechania i tak dalej. Może ktoś za rogiem będzie adwęża, nie wiem.
Ja przysięgam ci, dla mnie jest ciężej wybrać film niż kraj, do którego chcę pojechać.
No właśnie, nie? To jest cudowne.
A z takich ciekawostek, co teraz leci na Netflixie, to oglądałeś tego Baby Reindeer?
Tak. O Jezu, oglądałem.
Fantastyczne.
Świetne.
A znasz historię tego typu?
Tak. To jest właśnie, no ona jest w tym filmie.
No ona jest w tym filmie, ale ten kontekst tego, że praktycznie każdy odcinek, nie jeden do jednego, ale że to był program stand-upowy, który on robił.
Taki monolog teatralny chyba.
Monolog teatralny, tak, ale on się sam nazywał stand-uperem.
No, tak.
I on rzeczywiście, wiesz, jak oglądasz to i nie chcemy spoilerować, ale że każdy odcinek, one się łączą, ale prawda jest taka, że każdy jest troszkę osobny, także są to pewne historie.
Powinniście to obejrzeć koniecznie, bo to jest, ktoś ostatnio chyba jakiś tam taki krytyk internetowy wrzucił, że to jest bardzo dobry, zły serial, czy bardzo dobry, straszny serial, coś takiego, że on jest naprawdę taki mroczny.
Ja uważam, że to jest arcydzieło. Ja uważam, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie obejrzałem, nie wiem, w przeciągu ostatnich kilku lat, bo jest tak oryginalny i znowu ciężko się o tym rozmawiać, żeby nie spoilerować, ale tam są pewne historie. Dobra, spoilerujemy, po prostu jak nie oglądaliście.
No i kurczę, pół ludzi odeszło. Dzięki. Piotr.
Tak szczerze, jeżeli ma być, to lepiej obejrzeć ten Baby Reindeer. W zasadzie.
Tak, właśnie to chciałem ci powiedzieć, jak do mnie zadzwoniłeś, czy będziemy robić podcast. A nie chcemy po prostu polecić ludziom, co mogliby w tym czasie obejrzeć?
To jest tam zmontowane, nie ma tam w ogóle żadnych...
Dokładnie.
Nie nazywa się wahanie, tylko pewność.
Tak. Ale tak, to jest świetne i tak samo mam wrażenie, i w ogóle to jest niesamowite, że to jest ta sama droga, bo tak samo na mnie zadziałało... Tak samo na mnie zadziałał serial Fleabag.
Oglądałem jeden albo drugi odcinek. No.
Widzisz.
Ale kojarzy ten motyw. W sensie kojarzy, że to jest z perspektywy kobiety, która...
Bardzo taka niezależna, fajna babka, ale też trochę pogubiona. To jest, dla mnie to jest w ogóle jeden z najlepszych seriali, jakie widziałem.
I to też jest w ogóle z Edynburga dziewczyna, nie? W sensie,
właśnie no. Tak. To jest dokładnie zrobione na tej samej zasadzie, że najpierw był spektakl, tak. On był tam, dostał mnóstwo nagród i ona wtedy z tego zrobiła serial. Może to jest jakiś sposób, żeby to...
Czy ty byłeś kiedyś w ogóle na Fringe'u w
nie,
Szwajcarii?
Nie, nie. Mój język angielski, wiesz...
No tak.
Może Czechy. Po włosku, ale nie, po włosku też nie. Ja jestem beznadziejny, jeżeli chodzi o języki, bo ja, znaczy nie dlatego możliwe, bo jestem leniem też i ten, ale dla mnie przede wszystkim to, że ja nie mam pamięci do, jak generalnie, ja nie pamiętam swoich tekstów czasami. Moje dziewczyny, moje córki, moja żona, jak leci piosenka, to za chwilę to śpiewają. Z angielskiego moja żona jest wymiataczem, a dzieciaki słyszę, że też sobie świetnie radzą. I co chwilę do mnie idę, ta młodsza mówi, tato, a co on powiedział? I ja... Ja ci kupię bułkę, jak będzie za granicą, bo to jestem w stanie załatwić, aha, ale nie jestem w stanie tak, z taką lekkością, wiesz, dlatego bardzo zazdroszczę i uważam, że w dzisiejszym świecie jest to duża taka dysfunkcja.
No, niestety. Ja jestem bardzo dumny z siebie, bo podczas tej podróży występowałem po hiszpańsku.
Widziałem, stary. W Kolumbii?
W Kolumbii i w Meksyku.
Szacun.
I jeżeli mam być szczery, to ja bardzo słabo mówię po hiszpańsku.
Brzmiałeś więc... super. Dla mnie tak, naprawdę.
Ale to głównie dlatego, że czytałeś napisy.
Tak, pewnie tak.
Bez tego by nie poszło.
No ale poczekaj, bo z tym Fringe'em, bo my tak skaczymy po tematach,
tak, no,
ale
czyli,
niestety mój język angielski jest niewystarczający.
Nie pozwala ci na to. Ja i tak bym cię zachęcał do tego. W sensie, nie, bo ja rozumiem, nie, rozumiem barierę językową, nie? Ale samo bycie w mieście...
A, w byciu w mieście, no to byłem kiedyś w Edynburgu.
Ale podczas Fringe'a?
Nie, ale widziałem fajne zdjęcia.
No to jakbyś tam był, to co ja tutaj cię zachęcam. Nie, ogólnie miasto, które przez miesiąc jest opanowane przez sztukę. Ja mam na myśli opanowane, nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale tam są spektakle od 6 nad ranem do 5 nad ranem.
Jak można sobie to wybrać, co tam chcesz obejrzeć?
Wszystko jest za darmo. Więc
Czyli to wszystko taka poczta pantoflowa, czy jest jakaś...
Wszyscy na każdym rogu są ludzie, którzy rozdają ci ulotki i zachęcają cię, żebyś przyszedł na ich spektakl.
Miesiąc. Czyli miesiąc. Jesteś w stanie po jakimś czasie się dowiedzieć, gdzie jest taki hicior?
Tak, no to gdzieś tam masz jakieś tam, nie wiem, krytyków, rankingi, gdzieś się dowiadujesz, byłeś na tym, to on cię zachęca, żeby pójść na coś innego, ale jest to rzeczywiście coś absolutnie niesamowitego, bo to masz całe miasto przez to opanowane, czyli jak ja mówię ci, że nie wiem, w każdym teatrze jest coś wystawiane, no wiadomo, ja mówię o tym, że u dentysty jest stand-up, u fryzjera jest kurde one-man show, wiesz, w bibliotece jest burleska, jest generalnie całe miasto Jest po prostu codziennie.
A jakie tam
występy?
Są gatunki? W ogóle jest wszystko? Czy jaki to jest?
To jest free art, to się nazywa, czyli to są jakieś takie wolne, głównie stand-up, ale też właśnie, nie wiem, jakaś burleska, one man show, jakieś teatry, myślę, że impro też będzie. Wszystko, co jest takie łatwe do wyprodukowania.
I też do tego, że możesz sobie zainstalować się w takim małym studiu albo u dentysty i jedziesz.
Tak. Ja byłem na tym.
A występowałeś?
Występowałem, zrobiłem w trakcie Fringe'a, nie wiem, czy nie będę teraz kłamał, ale chyba zrobiłem 2 występy po polsku i później po prostu sobie latałem po angielskich open micach.
A jak można, jest jakiś sposób wejścia tam?
Jest. Ja nie...
A ty wchodzisz wszędzie, tak jak dzisiaj, nie wiadomo. Ale jak tam?
No. To generalnie funkcjonuje tak, to też jest w ogóle przerażająca statystyka, bo coś z rzędu 80% artystów, którzy tam jadą, tracą pieniądze. To znaczy, że żeby być częścią tego spektaklu, to musisz zapłacić, oczywiście teraz jakby wymyślam liczbę, ale nie wiem, 500 funtów, żeby być częścią katalogu i musisz zapłacić 1500, żeby wynająć salę i jeszcze kolejne 500, żeby kurde wydrukować ulotki i tak. Jeżeli chcesz być oficjalnie częścią tego. Ja to zrobiłem w taki sposób, że wiedziałem, że nikt na mój występ nie przyjdzie z ulotki. W sensie to nie jest, ja wiedziałem, że mam ten polski sznyt.
A było jakieś miejsce właśnie, gdzie mogli wykonywać po polsku?
Ty się dogadujesz z salą i ja powiedziałem...
To po prostu, tak?
Tak, no po prostu akurat mieli wolną godzinę w czwartek o 18, więc ja powiedziałem, że zrobię wtedy występ.
I był ktoś?
Przyszło ze 100 Polaków.
Co ty gadasz?
Tak,
super.
No fantastycznie. Był jeden z największych występów na tym festiwalu. Nie, no żartuję, ale no,
Ale obiektywnie... A wiesz co, przepraszam, no, ja teraz jestem, jestem bardzo łatwowierny, a po drugie jestem bardziej... No, tak. No. I cicho.
drugiej... Nie wykorzystuj tego.
Dokładnie. No. A z drugiej strony, no to, czyli to jest od paru osób, które cię oglądają do właśnie jakiejś sali teatralnej dużej, czy...
No myślę, że większość spektakli, jak ja ci powiedziałem, no nie wiem, tam jest, załóżmy dla łatwiejszych statystyk, to jest 1000 spektakli dziennie, a jest pewno 10 000. No to na te 1000 bym powiedział, że 90% jest na salach, gdzie jest mniej niż 30 osób. Mhm. Nie? I po prostu w takiej bańce sobie ludzie funkcjonują i codziennie występują dla 30, dla garstki osób. I tak jak ci mówiłem, że jest wszystko za darmo. Mhm. Nie? Czyli system płacenia jest taki, że wchodzisz za darmo i później do kapelusza.
Tak, to tak jak właśnie w tym serialu było.
No i tam jest cały na przykład motyw bardzo ciekawy, czyli tych bucket speech.
Tak.
Gdzie komicy, to jest najważniejszy moment programu, że w 45 minucie wszystko trwa 60, oni mówią, dlaczego powinieneś im rzucić pieniądze do kapelusza.
Jest coś takiego?
Tak, i to jest dosłownie tak, jak jest na przykład w amerykańskim stand-upie, jest check spot. Nie wiem, czy kojarzysz ten motyw?
Nie,
check spot to w amerykańskich klubach komediowych polega na tym, że w Ameryce za wszystko płacisz kartą i dopiero później przychodzi pani z rachunkiem, który ty musisz podpisać, żeby karta przeszła, nie? Więc... żeby tego nie robić po występie, bo wszyscy chcą iść do domu, to przedostatni komik na line-upie ma tak zwany check spot i wtedy wszystkie kelnerki przechodzą i wszyscy podpisują czeki. I to jest najgorsze miejsce na line-upie. Więc to jest taki, wiesz, słówko z amerykańskiego, a z brytyjskiego stand-upu to jest ten bucket speech.
Tylko, że wtedy on mówi dla siebie, a tam ci kasują, bo wiesz, inny zupełnie rodzaj energii, podejrzewam.
Absolutnie, ale bardziej chodzi o to, że to jest coś, co wszyscy są świadomi i muszą to trenować. Nie, w sensie,
czy nawet jak masz, poczekaj, no dobra, może zabrzmi jak jakiś idiot, ale masz swój, nie wiem, materiał, no jeszcze w stand-upie jest pół biedy, bo nagle mówię, dobra, teraz słuchajcie, trzeba, ale jak masz, nie wiem, monolog teatralny czy coś, to i tak musisz tam to wsadzić?
No, opłaca się to tam wsadzić i tak, no właśnie, i myślę, że, no wiadomo, nie każdy artysta trochę inaczej do tego podchodzi, ale jestem bardziej pewny, że...
To dobra, a pamiętasz w takim razie jakieś takie ciekawe?
Było kilka, na przykład były takie zdania w stylu, to są takie klasyki, nie? Że wejście było za darmo, ale wyjście kosztuje. Aha. Nie? Coś w tym stylu. Albo wiesz, wrzućcie do kapelusza, a z kapelusza wyciągnę królika. W sensie jest dużo takich, wiesz, podstawowych...
Hasełek szybkich, tak?
Hasełek szybkich.
I... Ale czy nie ma tam, że to musi teraz chwilę trwać i tam...
Nie. Każdy robi to po swojemu. Zresztą ten pierwszy przykład, który podałem, to usłyszałem z 3 razy na 3 różnych występach. Aha. Więc są takie pewne klasyki, ale jest to... Tak czy inaczej ważna część całego wieczoru. Nie?
Dobra, a jak wygląda w takim razie? To trwa miesiąc i teraz tak, tam rozumiem, że pojawiają się różni producenci, różni ludzie związani z, nie wiem, pewnie z jakimś tam managementem i tak dalej, tak? Oni sobie wyłapują takich ludzi. Nie ma tam czegoś takiego jak jakaś nagroda, czy jury, czy czegoś takiego?
Jest. No i te nagrody, jeżeli zdobędziesz, jest chyba taka najbardziej znana, to jest Best Newcomer, czyli człowiek, który debiutuje na Fringe'u. Ale to chyba też jest naciągane, bo tam są ludzie, którzy to wygrywali, jak już 5 razy byli. Nie wiem, jaka jest zasada, żeby być wliczonym do debiutanta, ale jeżeli to wygrasz, to później dostajesz trasę po całej Anglii, Wiem, że na przykład James A. Caster, mój ulubiony komik,
tak, no.
To on to wygrywał z kilka razy. Znaczy nie newcomer, ale jakieś nagrody na Fringe'u. Więc nie, to jest takie prestiżowe. Tam możesz zrobić karierę. Tylko walczysz z 10 tysiącami ludzi.
Tak.
Nie? Więc...
Wiesz. I to taki już chyba top światowy, nie? Bo tam chyba wszyscy już...
Różnie. Jest top światowy, ale ten top nie przyjeżdża i to też jest taki ukłon wobec tych trochę mniejszych. Aha, że na przykład była sytuacja, że chyba Ricky Gervais miał występować i troszkę tak, wiesz, od wewnątrz środowiska wszyscy mieli takie po co.
No tak, w sensie, no jasne. Że, jak chcesz iść na jego występ, to wiesz, gdzie jest.
Dokładnie. I każdy tak przyjdzie na Gervaisa, więc po co przychodzisz na Fringe i zabierasz potencjalnie 2000 osób, które by poszły na jakiś stand-up, a pójdą na Gervaisa, bo akurat jest, więc...
Kiedyś, z tego co pamiętam, widziałem sobie jakiś film chyba o Eddie Izzardzie i on chyba tam na Fringe'u też coś wygrał.
Na pewno.
I było fajne, bo on w pewnym momencie miał taki monolog chyba o tym, jak był wychowany przez wilki, czy coś takiego.
No.
I w ogóle niesamowite, że w tamtym czasie na jego plakatach było napisane... Ten, tam wiesz, Eddie Izzard z monologiem o wilkach, czyli jakby to był ten jego taki moment rozpoznawalności, więc on jakby to wklejał, wiesz, jak teraz masz, no nie wiem, rolki wrzucasz czy coś, to on sobie tak ten frag, jakby ten, to nazwę wrzucił na plakat, nie?
Tak, że to było to, co ma go odróżnić.
Tak.
To jest ciekawe. To jest ciekawe, w ogóle motyw plakatów na świecie stand-upowych. Ja też miałem dużo przygód z tym teraz, podczas tej podróży.
A w ogóle są jeszcze potrzebne plakaty takie, wiesz, mówisz o wirtualnych, czy
no
mówisz
właśnie,
o...
No właśnie, jak mówię plakat, to już teraz to jest chyba bardziej wirtualny plakat, nie?
A dobra, no to, co jest takiego ciekawego w tym? To nie jest taki klasyk, że jak widzę na przykład sobie, wiesz, jak kiedyś człowiek szperał w amerykańskich plakatach, żeby cokolwiek zobaczyć, jak to wygląda,
się.
No to tam nie ma szału. One są raczej takie dość...
Podstawowe.
Proste.
Ale są pewne schematy, za którymi podążają, nie? I jeden z takich ciekawszych, z czym ja się miałem wiele dyskusji na ten temat z promotorem w Tajlandii, nie? Gdzie teraz podczas tej podróży,
no
gdzieś czułem, że moje doświadczenie stand-upowe się broni, nie? W stylu, wiesz, na to, gdzie ja chcę wystąpić, czyli w klubie dla 100 osób w Tajlandii, to gdzieś czuję, może arogancko, że trochę nie mogę mieć lepszego CV, nie? No bo, wiesz, mam miliony wyświetleń na YouTubie, byłem headlinerem w 50 krajach, występowałem już w Tajlandii. Wiesz, no to są wszystko informacje, które możesz rzucić na plakat. A organizator cały czas się mnie pytał, no dobra, ale z kim występowałeś? I ja mu mówię, no nie znasz Abelarda. to nic nie pomoże, jeżeli...
Już nawet z takim imieniem i nazwiskiem, no to mógłby już coś kojarzyć.
Cokolwiek, nie? Znasz Michała Leje? Projekt Refleksje ci coś mówi?
Refleksje! O, i od razu, no.
Dla niego było bardzo ważne, żeby wpisać jakiekolwiek nazwisko, z którym ja występowałem. I ja jak debil gdzieś przewinąłem w rozmowie z nim, że kiedyś Daniel Sloss przyjechał do Polski i że ja w tym samym czasie...
Byłem w kiblu w tym samym klubie.
Ja powiedziałem, że organizowałem mu ten występ, nie? I tak to rzuciłem, co jest prawdą. W sensie
tak?
Wtedy na tamtym... Tak, no. W sensie
Daniel.
Ja...
Daniel będzie to oglądał, bo już gadaliśmy.
Nie dodawajcie napisów na wszelki wypadek, dobra? I ja to rzuciłem taki...
No ale Daniel to jest w ogóle mega już postać.
No mega postać, mega, absolutnie. Tylko ja to powiedziałem w taki sposób, i on powiedział, o, to znaczy, że go supportowałeś. I ja mam takie, nie. Bardziej był motyw, że nie wiem, zapowiedziałem wieczór i powiedziałem, żeby ludzie telefony wyłączyli, nie supportowałem go, nie wpisujmy tego na plakat. I on ma takie, nie, musimy to wpisać na plakat. Ja mówię, ale przecież to jest kłamstwo, nie supportowałem go, nie, musimy to wpisać. I ja po prostu z nim miałem chyba z 10 rozmów telefonicznych, które mam takie, człowieku, napiszmy 50 krajów headliner. Wiesz, napiszmy, kurde, miliony wyświetleń
to
na YouTube.
To nie daje, nie?
Tak, po prostu, po co to kłamstwo, nie? Po co? I 10 razy do mnie zadzwonił i oczywiście...
I fajnie, jakby po tym podcaście facet z Tajlandii wysyła prawdziwy filmik i jest napisane jak Tomek, czy jak Piotrek mówi, wpiszmy to, jaki jest problem? Koleś, to jest kłamstwo, wpiszmy to, rozumiesz?
Nieważne, 3 bilety się sprzedadzą, chłopie.
No dobra, ale to inaczej, to teraz jestem ciekawy, bo ja widzę tylko ciebie, wiesz, w tych filmikach, jak jesteś sobie tam, jest widownia, ludzie się bawią, to opowiadasz żarty, okej, okay, jest to klub komediowy, więc super, ale może na Antarktydzie to nie był klub komediowy, albo tak duża sala, ale...
Nie zawsze to były kluby komediowe.
No dobra, okej. ale jest to jakbyś taki zorganizowany występ, to nie jest tak, że ty stoisz właśnie na jakimś podejście zrobionym z dwóch skrzynek?
W większości tak, ale na przykład miałem występ na rzeką Ganges, nie? Czyli w Indiach.
Kiedy oni robili pogrzeby, to ty w tym
100
czasie...
100 metrów dalej palili ciało. Nie polewam się. Nawet to nie jest tak, że to jest jakieś...
Nie mów.
Wyolbrzymiam
i wtedy
tego.
Miałeś występ?
Tak, no. Był występ na schodach, gdzie się zebrali...
Ale to tak po prostu? Czy tam ktoś w ogóle wiedział?
Varanasi. Varanasi to jest święte miasto w Indiach, gdzie stand-up funkcjonuje w taki sposób, że jest 5 chłopaczków, komików tego samego wzrostu. To nie jest ważne, ale po prostu jest fajnie się z nimi rozmawia, bo wszyscy są tacy, nie?
No i co ty od nich chcesz? Ja myślę, że byśmy byli bardzo dobrymi kumplami.
Tak. Ja mogę też chciałem zwrócić uwagę, że ty byś bardzo pasował do Indii. W sensie, że
i
masz...
też słyszałem, że gdzie są najniżsi właśnie w Indonezji też, tak?
Chyba w Indonezji są najniżsi, ale tak. Hindusi wcale nie są wyżsi.
Oglądałem cały swój materiał o niskich ludziach w Indonezji i w ogóle mnie to nie bawiło. Mówię, dobra, idźmy dalej.
O co ci chodzi?
Dokładnie. No dobra, no.
No i tam stand-up funkcjonuje w taki sposób, że te chłopaczki nie mają za bardzo swojego klubu komediowego i trochę nie ma tej, nie wiem, infrastruktury stand-upowej. W ogóle to są Indie. Nie ma w ogóle infrastruktury. Kropka,
tak,
nie?
Tak, tak.
Więc oni robią występy w taki sposób, że na tej, przy tej święcej rzece, gdzie masz po prostu tłum ludzi, gdzie są pogrzeby, ktoś sprzedaje lody, ktoś, kurde, obmacuje kobietę, ktoś wyrzuca śmieci. To jest całe Indie i oni po prostu zaczynają krzyczeć, chodźcie, chodźcie, występ, występ, robimy występ. A że akurat tego dnia mieli białego, to się więcej osób zebrało i zrobiliśmy taki, wiesz, na schodkach dla 30 osób, 20-minutowy występ, no.
Czyli tak wygląda stand-up w Indiach.
No, ale tak wygląda stand-up w Varanasi.
No ale jest tam paru takich komików chyba, nie? Z Indii, które
te,
są...
te wielkie miasta, w których są stand-up, to jest na pewno Mumbai, Bombay, Delhi i na dole jest, zapominam jak się to miasto nazywa, Chennai. Jest jeszcze jedno takie trzecie duże miasto.
Ja na dole tam takie.
Tak, no wiesz gdzie, nie?
Syrakuzy to. Ja bym wiedział, to bym wiedział.
Na końcu języka teraz mam, ale nieważne. I rzeczywiście tamte sceny są ogromne. I na przykład Comedy Store, czyli ten największy klub komediowy z Los Angeles, miał swoją filię w Mumbai. Nie? I tam rzeczywiście komicy robią oszałamiające kariery i liczby, jakie oni wykręcają.
No tak, na... bo to jest tylko ogólnoindyjski komik, a robi
setki milionów wyświetleń. I w ogóle komedia hinduska też jest bardzo specyficzna. Jest bardzo specyficzna, jest bardzo taka, w sensie, dla mnie to były najcięższe występy podczas całej podróży, żeby dotrzeć do tej publiczności i skumać, w jaki sposób się z nimi porozumiewać. Na przykład taką ciekawą dla mnie obserwacją było, że ja wychodziłem na scenę i na przykład mówiłem coś w stylu, wiesz, podobają mi się Indie, kocham Indie. I ludzie, ja miałem poczucie, że w ogóle nie rozumieją tego zdania. Bo dla nich nie ma w ogóle percepcji, czy możesz kochać Indie, albo nie kochać Indie. Po prostu Indie są i istnieją, nie?
Więc i bez ciebie też sobie poradzą, no nie?
I w ogóle co to znaczy, że ty lubisz Indie? Tak, to jest tak, jakby ktoś ci powiedział, wiesz, lubię tlen. To nie jest coś,
potrzebujesz tego tlenu i się...
Mhm. To nie jest zdanie, które używa się w rozmowie.
Tak, nie ma takiego zdania.
Nie ma takiego zdania.
Kocham tlen. Tak. Okej. Jest abstrakcyjny komik.
Tak, no. O, czy dziwnego mówię.
Tak. No. Jest polski akaster. Tak. To jest,
no. Więc wiesz, to na przykład nie żarło, więc ja zmieniłem na nie lubię Indii, bo myślałem, że to może zadziała. Też tego, w ogóle nie ma konceptu nie lubić Indii, nie? Więc znowu, ja się cały czas jakby bawiłem, że żarty są, tylko jak im przekazać to w taki sposób,
żeby... I czym dotarłeś w ogóle? Były
po prostu mówiłem żarty, nie mówiłem, co sądzę o Indiach.
Nie? Aha, czyli to, no, rozumiem.
Albo gdzieś to tak się bawiłem tym konceptem, ale na przykład po występie gadałem o tym z już komikami, nie? Którzy w gruncie rzeczy, i znowu, może arogancko to zabrzmi, ale w sumie to jest po prostu prawda, że jak masz te kasty w Indiach, no to jednak komicy, artyści są ci, którzy są bardziej wyedukowani, nie? No i dla nich na przykład koncept właśnie, nie wiem, patriotyzmu, lubienia Indii i tak dalej, też był obcy. Więc ja nie mówię tutaj o takiej, nie wiem, znowu z braku lepszego słowa, tym motłochu.
Nie, nie, wiadomo, nie chodzi mi, jakby ja zastanawiałem się po prostu... Są czasami takie, wiesz, no nie wiem, ja też mówię, jako że też nie jestem jakimś tam światokrążcą, to...
Świetne słowo.
Tak, to...
Biorę to na tytuł specjala. Światokrążca.
To też nie wiem o takich rzeczach, ale na przykład, no wiesz, są takie momenty, w których na przykład pojawiasz się i jakiś tam, nie wiem, Chińczycy mają raczej tak, z tego co słyszałem przynajmniej, że... No. Ale możliwe, że bzdury teraz gadam, że nie ma takiego poczucia,
czy ty
że...
się wahasz?
Całe życie, że ja, nie? Jakby, że to moja rzecz to jest inna niż ta rzecz, nie? I teraz, jeżeli te koncepty są inne, no to bardzo ciężko czasami to tak jakbyś, no nie wiem, przepraszam, to głupia sprawa, ale jak mówisz w jakimś małym miasteczku w Polsce o jechałem Uberem, nie?
Znaczy, tak, jest totalny
wiadomo, że rozumiesz i tak dalej, tylko że to głupi może przykład, ale chodzi mi o to takie przełożenie, żeby złapać to od razu, że są rzeczy, których nie złapiesz i koniec. Dlatego takie lokalizmy, nawet takie lokalizmy w pojęciu państwa, czy wiesz, tak, siebie i tak dalej.
Ja ci dam dwa dobre przykłady właśnie tego, innych sposobów myślenia, nie? Czyli jeden to jest znakomitość Taj Mahalu. Wiesz, Taj Mahal to był... jak to jest, gdzie się chowa ludzi? To nie jest
grobowiec.
Grobowiec.
No, tak. Ja wiem,
żony.
No, jasne.
Jednego z...
Nie do końca jeżdżę po świecie, ale trochę czytałem. Ale tak.
To jest...
tak,
słuchaj, tak. Ja ledwo wiem, co mówiłam, byłem w tym miejscu, więc ja trochę sam sobie przypominam. Chodzi Dobra. O to, że to jest wybudowane na cześć śmierci żony jednego z władców. Tak. Tak, władca to jest świetne, bo ja chciałem sultan,
no, możliwe, że...
król,
tak.
Władca. I to jest o tyle niesamowite, że w koncepcie kultury hinduskiej do tamtego momentu i tak naprawdę widzisz efekty tego dzisiaj, nie ma czegoś takiego jak romantyczna miłość. Czyli tak jak w naszej kulturze, wiesz, Romeo i Julia i kurde, za nią bym oddał życie, w kulturze hinduskiej czegoś takiego nie było. W sensie, że nie ma...
Do tamtego momentu. Czy w ogóle
to było niesamowite, że coś takiego powstało, zwłaszcza w historii Indii. Że no, władca powiedział, że ta żona jest ważna, że ta kobieta ma jakieś znaczenie. Ja uważam, że sposób, jaki się traktuje kobiety w Indiach, jest troszkę pokłosiem całej tej historii. Gdzie do teraz uważam, że taka romantyczna miłość w Indiach, no jest...
A w kinie nie ma czegoś takiego? Bo to jest ciekawe w ogóle.
Znowu, jak będziesz oglądał sobie Bollywood, no? To jest... Wiadomo, jest troszkę, ale zwróć uwagę, że to nie jest do końca, że muszę zdobyć rękę mojej partnerki, tylko muszę zdobyć akceptację jej rodziny. Że to dalej jest przerzucone, aha, wiesz, okej, okay, może
dobra.
Teraz jest trochę bardziej, kocham ją, ale w zasadzie to wszystko
nie,
jest...
Była, tam były też, zresztą jak chyba ostatnio słuchałem Radia Naukowego i tam było też o słowiańskich różnych tam zwyczajach dawno temu, no to tam też było o tym, że kobieta, jeżeli mężczyzna umierał, no to ona też... umierała. Tak. Nie? I tak samo zresztą właśnie chyba w Indiach jest nie było, nie wiem, czy jest dalej.
Jest miasto wdów.
To jest niesamowite.
Jest miasto wdów, gdzie mieszka 100 tysięcy wdów i po prostu jak ich mąż umiera, to one się tam gromadzą. Więc jeżeli masz fetysz na wdowy, to nie, jest stary. Miasto dla ciebie w Indiach.
Ale no? Tak, ale fajnie no. To powiedziałeś, ty taki poważny, tam się gromadzą.
Tak.
Na coś czekają tak. Wszyscy, bo słowo gromadzą, nie, że się przeprowadzają, tylko nie. One się tam gromadzą i coś się wydarzy. No dobra, a powiedz mi, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, też to było moje pierwsza myśl, pierwsze pytanie do ciebie, no bo widziałem też na przykład, nie wiem, twój występ w Australii, jak to jest temat aborygenów się nagle pojawia.
Aha.
I ty w ogóle widziałem też w paru tych miejscach, fajnie sobie ich tak brałeś pod włos. To mi się też w ogóle bardzo podoba, że taki byłeś, ta twoja postać tego głupka jest takim bardzo cudownym wentylem, że robisz, a ja nie wiem, ja tylko tak, tylko fakty, coś tam. To jest super, bo jest sobie obcokrajowiec, a czasami z zupełnie innej części świata, tak bardzo, bardzo daleko.
Mhm.
I coś walnie i się mu wybacza, chociaż, ale czułeś, że ta widownia, nie wiem, był moment, w którym się naprawdę, nie wiem, zrobiło ci się tak dziwnie i wycofali się, że to nie były takie haha, że ty coś zażartowałeś i wrócili, tylko...
Miałem kilka takich momentów. Myślę, że Australia, Nowa Zelandia i Ameryka przede wszystkim, gdzie ta poprawność polityczna już jest na takim poziomie, że pewne tematy po prostu są nie do poruszenia, nawet jeżeli wychodzisz z dobrej strony, gdzie na przykład w Kanadzie miałem sytuację, że prowadzący musiał przeprosić za mój występ. Nie? Co ja też byłem zszokowany tym, w sensie...
Co ty gada? Tak. Ale to jest po czymś, co widzieliśmy na YouTubie?
No w sensie, wiadomo, no, delikatnie to nie był ten wieczór, ale miałem tematy w Kanadzie. Ja też, pamiętaj, że ja te żarty pisałem, nie? I miałem motyw, że miałem 3-4 występy. Najlepszy, nie wiem, wrzucam do internetu.
Jasne.
I de facto później jest odcinka. Więc ja trochę sam zapominam, co się działo, bo kurde, wiesz, tydzień po Kanadzie mam występ w Ameryce, a tydzień po Ameryce mam Kolumbię, więc...
Tak, domyślam się. To w ogóle szacun za ilość materiału i jakby też to, że jak już widzę te nagrania, to wiadomo, że coś może mi się podobać mniej czy bardziej, ale jednak ten twój luz i ta twoja, no ta postać tam, stary, to jest cudowne.
Myślę, że to się,
że ty się
momencie,
w tym bronisz tak fajnie.
Myślę, że to się w którymś momencie wyrobiło, ale ja to tylko mówię o tym, żeby ci powiedzieć, że nie do końca pamiętam szczegóły wszystkich występów, nie? Ale na pewno chodziło o to, że w Kanadzie miałem żarty o ludziach, którzy są uzależnieni od fentanylu.
No tak, to widziałem.
I to było uznane jako temat, którego po prostu nie dotykamy.
To jest niewiarygodne, że w ogóle są tematy, tak. Których nie dotykamy w klubie komediowym, na imprezie komediowej. Tak.
A powiem ci więcej.
Kurde.
Powiem ci więcej i znowu będę pierwszą osobą, ja ci opowiem o wielu bombach, które miałem za granicą. Tamten występ nie miałem bomby. Był bardzo dobry występ na warunki, jakie panowały. Nie mówię, że kurde, rozpierdzieli owacje na stojąco, ale to była ciężka sala. Była w ogóle sala LGBT, gdzie miałem właśnie jakąś tam śmieszną konwersację z gejem, gdzie troszkę wyszedłem z takiej postaci, że trochę tego nie rozumiem, ale było wszystko z uśmiechem, z oczkiem, z kurde, ze zbitą piątką. Wszystko się broniło nie tylko w moich oczach, ale po prostu widziałem, jak widownia reaguje. No i później weszła komiczka i powiedziała, że przeprasza za mój występ, że nie wiedzieliśmy, że będzie takie rzeczy mówił. I co ciekawe, ja później podszedłem do niej, w dupie to miałem, ja i tak wyjeżdżam z tego kraju za dzień, ale wiesz, się pytam, czy naprawdę myślałaś, że trzeba przeprosić za to, co mówiłem, w sensie, czy ten... I ona miała najbardziej takie właśnie, to było w Kanadzie, ale amerykańskie takie te podejście, gdzie ona mówi, nie, nie, mi się na maksa podobało, tylko ja nie chciałam, żeby przypadkiem ktoś źle pomyślał.
O klubie właściwie, nie? Tak naprawdę. Tak, a tak. Nie tam o... To, ale
i to trochę jest takie, że w tej poprawności politycznej się prześcigają, kto szybciej przeprosi i wyjdzie na lepszego.
Kurczę, ja myślałem właśnie, że... Dobra, może faktycznie, ja też widzę fragmenty i to tych takich najbardziej, czy największych, ale też na pewno najbardziej znanych komików, nie? Którzy teraz z tym walczą i widzę, że mówię, Jezu, dobra, zluzujcie się, bo tak cały czas ciśniecie w tę poprawność i tak sobie myślę, czy to jest taki naprawdę taki problem, ale jak tego, co mówisz, to oni faktycznie chyba chcą jakoś tak, czy mi się to podoba, czy nie, zależy kto jak do tego podejdzie i tak dalej, nie?
Ale jest akurat w tym coś... W tym największych komików, nie wiem, ostatni special Gervaisa czy Chappella, to już mam takie, Boże, znowu o tym.
Wiem,
w sensie, ale... już mnie to nudzi. Tak. Ja byłem po tamtej stronie i rozumiem, że to jest ważny temat, ale gdzieś uważam, że on jest troszkę już, kurde, przemaglowany i trochę chyba trzeba zejść.
Ja też miałem takie wrażenie, tylko że... Ja nie, jakby ja no nie mam też takiego zderzenia z taką poprawnością, bo mnie może oczywiście trochę bawić glamping, czy na przykład, wiesz, takie podejście tej trochę mimo wszystko warszawskiej wyspy, ale i możemy sobie zakładać, że jest taka poprawność, czy jak ona się wyrwie spod kontroli, to może pójść i tak dalej, ale nie żyjemy w państwie, w którym ona jest, wiesz, na razie na takim poziomie, że nas to zaczyna męczyć.
Nie, jest, nawet, ja ci powiem, nawet nie jesteśmy blisko. Jak słyszę kogoś w Polsce, który mówi o ta poprawność polityczna, to on takie cicho bądź.
Właśnie o to chodzi, jasne. Tylko
ja jestem zdania, że nawet u nas jest wręcz na odwrót. Ja jestem, nawet bym był gotów bronić tezy, że może trochę więcej poprawności politycznej by się
przydało. Znaczy, ja myślę, że i tak będziemy dopiero do tego dochodzić i dopiero jak właściwie może w niektórych większych miastach zaczyna się to dziać już, wiesz, nie? To i tak się musi jeszcze rozlać. Jesteśmy czasami w takich bańkach sobie żyjemy i myślimy sobie, o, ta poprawność polityczna już nas wykańcza, nie? No, jeszcze trochę, nie? Powiedz to paru osobom, które mają swoje problemy mniejszościowe na gdzieś na, nie wiem, na klasycznym Podkarpaciu, ale to nie musi być Podkarpacie, to może być tutaj pod Gdańskiem coś, nie? Czy gdziekolwiek, więc...
Mogę ci powiedzieć śmieszną anegdotę a propos właśnie takich momentów, gdzie widownia zareagowała w nieoczekiwany sposób. No. To miałem występ w Hongkongu i flaga Hongkongu jest taka, że jest kółeczko i kółeczka do słoneczko. Mhm. Nie? I chyba nawet jest żółtego koloru, ale niezależnie. Akurat jak ja byłem, to 5 dni padało w Hongkongu. Ja wszedłem na scenę i powiedziałem pół żart. To nawet nie był żart na zasadzie, że tu jest puenta, tylko takie, wiesz, rzucone ten, że o, w fladze macie słoneczko, a kurde pada od 5 dni, powinniście mieć parasol. Wiesz, ledwo cokolwiek, nie? Mhm. I cała widownia robi... Ja tak sobie, nie no, słuchajcie, od 5 dni pada tutaj deszcz. Jakby to nie jest kontrowersyjna teza. Ja po prostu mam mokre buty, mam mokre skarpetki, zacznijcie używać parasolek.
Ale oni ciągle są przy fladze, podejrzewam.
Nie.
A co?
No stary, ja tak samo jak ty, coś tam się odpowiedziałem, ewidentnie nie trafiłem w ten... Cokolwiek się wydarzyło i moje komentowanie, że mam mokre skarpetki, ewidentnie nie o to chodziło.
No
ale przeszedłem dalej, wiesz, dobra, co uważacie o stolika?
Zdignąłeś to w ogóle jakby potem?
Schodzę ze sceny.
Ale tylko pytanie, czy było śmiesznie jeszcze później? Jakby, czy coś się zepsuło i zepsuło się do końca?
To był mój pierwszy występ w Hongkongu i on nie był najlepszy, ale...
Jasne, ale chodzi mi o to, czy czułeś,
czy to
że...
wpłynęło na to? Tak. Tak, to wpłynęło na to, ale to też nie było tak, że... Ja byłem na chibotliwych nogach od samego początku
i to już
przewróciło stolik, nie?
A to był początek.
To był gdzieś, no nie wiem, robiłem 10 minut, trzecia minuta.
Dobra, no i co dalej? No schodzisz?
Schodzę ze sceny i wiesz, no kurde, coś sobie wynotowałem, coś weszło, wiem, że mam jeszcze parę występów, chcę sobie to wszystko poprawiać. Rozmawiam z organizatorem, mówię, ale o co chodziło w ogóle z tymi parasolami, nie? W sensie, dlaczego ludzie zareagowali? No on się na mnie patrzy, mówi, to ty nie wiesz? Ja mam takie, że co? No, o rewolucji parasolkowej. 3 lata temu w Hongkongu wszyscy wyszli, kurde, z parasolami, bo się sprzeciwiali przeciwko Chinom. 100 tysięcy osób na ulicach i ty wchodzisz na scenę i mówisz, powinniście częściej używać parasolek? A on takie, no tak, no bo pada deszcz, nie? A dla nich to było po prostu mega...
To jest ultra przykład na to, jak bardzo, nie wiedząc, co w tej miejscowości, w tej sytuacji, w tej społeczności, wiesz, zagraj filmówkę. Jakby, ja nie grałem dawno filmówkę, ale wejdziesz, zagrasz filmówkę, powiesz, Jacek to jest taki poryb i chodzi ci o jakiegoś Jacka, który jest, nie wiem, postacią wczoraj z serialu czy cokolwiek.
Tak.
I akurat Jacek jest prezesem firmy.
Któremu
i
to pies zmarł.
Dokładnie. I to jest koniec. Nie? A że i wyszło, a ty mówisz, że no powinien psa puknąć, to mu się poprawi i nagle masz, o jak nie wiedziałeś, nie?
Tak.
To jest w ogóle super, jak, a nie jesteś w stanie, podejrzewam, w parę dni poznać historii i kontekstu kraju.
Bardzo się cieszę, że mnie bronisz w tej sytuacji, ale z drugiej strony powinienem był wiedzieć o rewolucji paculkowej. No, w sensie...
No ale teraz co, jakbyś był na przykład, to musiałbyś wiedzieć inaczej. Fajnie wiedzieć rzeczy, nie? Fajnie czytać książki, oglądać i tak dalej. I faktycznie to jest twój wybór, że zwiedzasz 100 krajów w ciągu tygodnia i to jest twój problem, ale i tam chcesz występować. Tak, powinieneś wiedzieć. Nie mam jak cię obronić, nie? Sam sobie wybrałeś terminarz, ilość występów i tak dalej, nie?
Słuchaj, ja podejrzewam,
że jakbym miał występować właśnie gdzieś, to bym powiedział, że wam, że zrobiłbym niezłe rozeznanie, zacząłbym się zastanawiać, ale z drugiej strony
to
chyba
nie
jesteś ale nie jesteś w stanie chyba każdego słowa czy każdego zdania zweryfikować. Nie? No jak możesz kojarzyć sobie słońce, parasole i słońce na zewnątrz i nagle trafić w to, że jest taka czy taka rewolucja, nie? Jak ci gdzieś to mignęło kiedyś, no to super, ale jak nie, to...
Puenta tej historii jest taka, że na drugim występie powiedziałem dokładnie ten sam żart i jak zaczęli buczeć, to miałem takie, wiem co mówię.
A, no właśnie, bo chyba to jest najważniejsze,
tak,
nie?
No.
W ogóle to też mi się bardzo podobało właśnie w kwestii chyba tamtych aborygenów, jak mówiłeś, bo jak... I też tego a propos rasizmu... Jezu, gdzie ty to mówiłeś? No dobra, po prostu sobie obejrzałem tych parę występów i podoba mi się to, jak w ogóle jak komik, to jak, na twoim przykładzie, ale jak wchodzisz i masz mocny temat, masz coś takiego, że ludzie, że wiesz, że to będzie,
jakaś
ta reakcja, taka jajaj, bo nie mówisz teraz o tym, że fajne są fale w Sydney i można surfować czy coś, tylko że raczej chodzi o to, że jest temat aborygenów i będzie źle, ale ty masz przygotowanych parę takich, wiesz, nie, że to nie chodzi o rasizm, to nie chodzi. Tu mówiłeś to chyba o Azjatach w Kanadzie chyba.
Możliwe.
Tam było coś takiego,
właśnie,
że, no. Że tam, że to nie jest rasizm, to jest wasz stereotyp, dowiedziałem się o tym, że jestem
tak.
Po prostu szybkim
obserwatorem.
Uczniem, nie? Czy coś takiego. I to taka obrona siebie, jakby jak masz oręż, jest super w ogóle, nie? Dlatego w ogóle tematy takie, jak się porusza, cięższe, dlatego ja to uwielbiam i dlatego jak sobie na przykład u komików ogólnie i też się staram tak czasami, no bo wtedy niech tam się coś zakotłuje w tych ludziach, to jest ekstra, a jeszcze jak potem ich wyciągniesz na znowu na śmiesznie, no to kurde.
To jest przyjemna energia, w której tak jakby można się babrać, tylko co jest ważne, to jest dobrze mieć tą wędkę, żeby z powrotem ich wciągnąć.
No, tak,
a ja często mi się zdarzało, że zarzucam ją i mam takie, coś powiedziałem i mam takie, słuchajcie, mam nadzieję, że wypłyniemy z tego. Nie?
A dobra, a kiedy tak najgorzej nie wypłynąłeś? W sensie, w jakimś takim momencie, że...
Tak,
tam
że...
się nie udało po prostu i na przykład, nie wiem, może możliwe, że potem na następnym graniu, czy tam, nie wiem, dwa dni później w innym mieście wyciąłeś to, bo wiedziałeś, że to jest, no nie, oni o tym nie chcą gadać i spadaj, nie?
Wiesz co, od razu, na pewno będzie kilka przykładów. Najświeższy w mojej głowie to jest Kolumbia i kokaina. Gdzie znowu...
Nie wiedzą, że to robią.
Tak, no. Nie.
Oni oglądają Narkosów i mają, co to, o co tu chodzi?
Ja miałem... W sensie, znowu, to o czym my mówimy, to jest dosyć wdzięczna perspektywa, że ja mogę wjechać do kraju i być po prostu głosem zewnątrz i to jest to, co ja zaobserwowałem o was, nie? I naturalnie, no jakby kokaina jest pierwszą rzeczą, która się rzuca w oczy i w nos w Kolumbii, nie? W sensie, w ogóle taka ciekawostka, nie wiem, czy możemy to mówić w internecie publicznie.
Już chyba za późno.
Okej, wiesz, ile kosztuje kokaina w Kolumbii?
Nie, jest jeszcze za późno.
Cicho bądź. Tak.
Ale już rozumiem, że nie jest droga.
No stary, my zapłaciliśmy...
Nie jest droga.
Nie,
a ja nie wiem, mów, żartuję oczywiście.
My zapłacimy... kolega zapłacił.
Za Coco Chanel.
Wiesz, to była, że trzy dychy, czy coś w tym stylu, nie? No i poszliśmy do recepcjonisty i mówiliśmy, kurde, wiesz jak tanio, jest za trzy dychy kupiliśmy. I to mówi, kurwa, strasznie przypłaciliście, bo jest za pięć, nie? Więc to są po
za
prostu...
Za pięć
W zasadzie pięć, dziesięć, jest to darmowe. Jest
trochę
to
jak benzyna chyba w krajach gdzieś tam arabskich, że to właściwie to jest naprawdę jakieś groszowe sprawy zupełnie.
Tak czy inaczej, to był przykład tego, że po prostu ta kokaina w Kolumbii jest wszechobecna, zwłaszcza dla turystów. Nie? W sensie, że rzeczywiście ten motyw, czy Kolumbijczycy tak dużo używają kokainy, bym porównał tego, jak Holendrzy palą marihuanę.
No jasne, tak.
Jest to. Ale to, jak Escobar jest pokazywany poza granicami Kolumbii, dla nich jest mega krzywdzące. W sensie, że na przykład Narcos go trochę rysuje jako półbohatera. Zresztą, kurde, chyba nawet tutaj w Gdańsku jest bar, który się nazywa Escobar, nie? Bo, kurde,
no,
wiesz, fajna gra
słów. No, on jest taką postacią trochę, wiesz, takim już taką legendarną, nie?
Taki... No właśnie. No, a tylko tam jest... prawda jest taka, no. Że to jest, kurde, no wiesz, no terrorysta, bandzior, tak, typ, no. Który jest odpowiedzialny za śmierć kilkuset tysięcy osób, który, wiesz, no ma bardzo dużo krwi na dłoniach i wiesz, bardzo złe rzeczy robił. No i oni mają trochę stygmę tego.
Oni Escobara. Mają jednoznaczne podejście?
Znowu, w tej narracji międzynarodowej trochę często się słyszy, że w Kolumbii niektórzy go lubią, a niektórzy go nie lubią. I rzeczywiście mogę powiedzieć, że na jego, nie wiem, cmentarzu są położone kwiaty, co by było świadectwem tego, że jednak ktoś go lubi.
A byłeś tam?
Byłem. Położyłem te kwiaty.
Ktoś go jednak lubi.
Prawda jest taka, i moja interpretacja tego była, że po pierwsze, jeżeli są ci ludzie, to jest bardziej, to nie jest tak, że 50-50, nie? To jest bardziej 5%, które jest troszkę niewyedukowane i 95%, które rozumie, czym to było i w zasadzie się wstydzą i ich wkurza narracja, że niektórzy w Kolumbii go lubią. Ja powiem więcej, mi się wydaje, że dużo osób, które dalej, nazwijmy to, czci Escobara, robi to po prostu z powodów biznesowych. Mhm. Bo jeżeli strzelę mural, że tu jest mural Escobara, to ludzie przyjdą zobaczyć mural Escobara i sobie pomyśleć, niektórzy ludzie go dalej lubią. Mhm. Tu jest 5 zł za bilet. Więc to jest wszystko takie... Mhm. No po prostu musisz to przefiltrować przez to, co się dzieje. Tak czy inaczej, historia miała
właśnie,
być o tym,
wychodzisz, no.
Że ja chciałem dotknąć motywu kokainy, o której oni nie chcą mówić. Nie? A która, jak pokazuje, jest wszechobecna. I miałem jakieś...
Czyli to nawet nie jest dla nich taki trochę temat do żartów, nie wiem, że jedziesz sobie właśnie u nas na wschód i trochę żartujesz, że a, bo tu u was tam coś tam i ludzie sobie siedzą wyluzowani, pośmieją się i jest spoko.
Nie. Mówisz słowo kokaina i jest... Co teraz Biały powie o kokainie? Czy znowu będzie zaznaczał ten motyw, że Kolumbia...
A to też jest ważne, że jesteś biały tam w tej kwestii, w tej opowieści?
Tak. Myślę, że zawsze jestem odbierany jako osoba, wiesz, dla nich... Jako osoba, wiesz, że oni czują, że to, co ja im powiem, będę mówił za granicą.
Rozumiem,
więc
rozumiem.
Oni chcą, żebym dobrze o nich mówił, a na pewno nie chcą, żebym mówił to powielane kłamstwo, że Escobar może był dobry. Mhm. Mój żart miał mniej więcej polegać na tym, że wy cały czas się wstydzicie tej kokainy. Ja to nazywam białych pasów. I to też dla kontekstu, żeby ten żart zadziałał nawet tutaj w studiu, to że tam też ludzie nie respektują pasów dla pieszych. Nie? I żart gdzieś miał polegać na tym, że kurde, białe pasy istnieją, musicie się z tym konfrontować, mój ziomek prawie wpadł pod samochód, nie? Czyli jakby tak, ta odwrotka.
Jasne. No.
5 razy to próbowałem, ani razu nie weszło. Tylko padało hasło kokaina, wycofujemy się. Żart oczywiście nie był wystarczająco silny, żeby obronić ten temat i nie twierdzę, że nie możesz o tym mówić, ale musisz odpowiednio...
No dobra, a miałeś jakiś taki, no bo to są najfajniejsze żarty, kiedy masz bardzo gruby temat i wrzucasz taki żart, że ludzie... się tam skrzywią, ale się uśmiechną, bo to jest odruch, nie?
Tak.
To miałeś coś takiego?
No myślę, że znowu w Nowej Zelandii był taki przykład, że to było chyba najbardziej obejrzane nagranie z całej tej podróży i ja miałem 5 występów w Nowej Zelandii i z ręką na sercu 4 były złe. 4 były złe, bo ja tam właśnie dotykałem tematu feminizmu i wiesz, gdzieś tak lawirowałem między tym, gdzie znowu ja zawsze uważałem, że my wiemy, że ja się śmieję, nie? Więc nawet jak ja...
No tak, bo ty naprawdę byłeś głównie w tych miejscach, gdzie teraz właśnie jest występ komediowy, nie? To się toczy...
W Nowej Zelandii to był klub komediowy.
No właśnie.
W Nowej Zelandii to był klub komediowy, ale na przykład, wiesz, gdzieś zszedłem ze sceny i nawet od komika usłyszałem, że, wiesz, nie powinieneś o tym mówić, nie? Gdzie ja miałem takie, ty mi to mówisz? Stary,
no dobra, a widziałeś właśnie, no dobra, to jeszcze to jedno pytanie. No. A widziałeś tam komików, którzy właśnie, bo rozumiem, że to nie było tak, że ty wchodziłeś, grałeś swoje i spadałeś.
Nie.
Byłeś tam na wieczorach, oglądałeś.
To przede wszystkim na tym zależało, no.
Jestem bardzo ciekawy, jacy tam są komiki, jakbyś sobie tak, bo to pytanie się składa z iluś moich skojarzeń, więc teraz ja trochę rozwlekę na sekundę, ale ty sobie zrób z tym, co chcesz. Ale zastanawiam się, czym się różnią tam komicy od tych naszych? Mhm. Czy w kwestii, wiadomo, że pewnie, że w tym kraju, jak jest scena od 1,5 roku, no to są pewnie tacy. Jak jest od 10 lat, to tacy. Podejrzewam, że każdy ma, wiesz, swojego paczesia, każdy ma swojego zalewa i tak dalej, wiesz. Mhm. Są różne style, więc podejrzewam, że to się gdzieś tam, to trochę jak masz klasę, nie? Że w jednej klasie jest taki,
są pewne role, które trzeba wypełnić.
Dokładnie, więc podejrzewam, że tak jest i to jest spoko, wydaje mi się naturalne i tak dalej, ale Ja na przykład jak miałem kontakt, no wiesz, byłem, jak byliśmy w Anglii na przykład na występach, albo jeździłem do nie wiem, na występy tam Chappella, czy Billa Bera, czy Louisa do Londynu, no to i byłem parę razy w takim klubie komedii, na przykład byłem w Comedy Store w Manchesterze byliśmy. Okay, pamiętam, no. Że tam na przykład, czy w Glee w Birmingham i tam był też wieczór komediowy, sobie oglądałem właśnie tych...
I tam nagle rozumiałeś angielski, tak?
No nie, no bo ja nie, nie jestem taki straszny. Ale no wiesz, no nie jestem tak jak ty tam sobie fruniesz, więc no wiesz o co chodzi, że oglądam sobie gościa i widzę, a czasami nawet wiesz, jak ci zniknie słowo, tak. To widzisz tą energię, jak ona sobie płynie i tak dalej.
Też zakładam, że my trochę inaczej obserwujemy stand-up. Że
no
nas...
właśnie, tak. No i teraz ja widzę gościa, który właściwie na tym YouTubie ma wyświetleń nie za dużo,
no.
Jest niesamowity, tak. Ma 60 lat,
tak.
Jest takim kozakiem, że u nas to jeszcze długo takich nie będzie, a on jest jakimś tam no-name'em, on sobie jeździ po tych krajach takich, wiesz, anglojęzycznych, więc myślę, że ma co robić i widziałem jednego gościa, który grał, bardzo mi się podobał, na gitarze grał gdzieś tam, miał taką świetną piosenkę i aż zrobiłem z nim potem zdjęcie i w ogóle, i potem zacząłem, że on miał na jakimś Facebooku jakieś 5000 polubień, mówię, Jezu, ale z drugiej strony tę piosenkę widziałem na jego nagraniu sprzed 14 lat.
No właśnie.
To też jest w ogóle ciekawe. Niesamowite, tak, nie? Że tak, w ogóle tak, oni tam no. Mają to i tak to je. Więc teraz tak, to mnie ciekawi, jak tacy komicy, no tych z tego kręgu powiedzmy anglosaskiego to kojarzę mniej więcej, jakby jak to wygląda może bardziej przynajmniej, ale na takim świecie, czy są gdzieś komicy, którzy, nie wiem, czy raczej to znowu jest taki podział, że no wiadomo, ten robi o ręcznikach, ten robi o rasizmie, ten robi o czymś tam, albo na przykład, nie wiem, czy próbują przebijeć jakieś tabu, czy raczej są tacy tylko do rozśmieszania, tak mi się kojarzy, nie wiem, Bollywood, tylko do przeżycia przygody, wiesz, dla ludzi, a to też możliwe, że mi się tylko kojarzy. Jak byś postrzegał, jakbyś, nie wiem, mógł powiedzieć dwa słowa tak o komikach?
Ja ci powiem tak, o kilka rzeczy chcę się tu zahaczyć, czyli ten koncept tego 60-letniego komika, który dalej wymiata i dalej gra na sali dla 100 osób, to jest bardziej Ameryka. Mhm. I w Ameryce rzeczywiście to polega na tym, że wiesz, na samym Manhattanie masz 20 tysięcy komików i kurde, wszyscy klepią to samo 10 minut, żeby nie daj Boże zauważył ich jakiś producent. Mhm. To się trochę teraz zmienia, bo nastała era internetów, gdzie teoretycznie każdy może wypłynąć, ale też wiemy jak algorytmy działają tak, i tak, niestety tak. Ta bańka moim zdaniem się powoli zaczyna kończyć i znowu wracamy do takiego czegoś, że ten taki wyścig szczurów i kurde skakanie przez jakieś nie wiadomo co.
No trzeba mieć trochę szczęścia też mimo wszystko, nie?
To jest we wszystkim, co robisz, a w stand-upie przede wszystkim. No. Ja na przykład poznałem Briana Holtzmana, nie wiem czy kojarzysz takie nazwisko, to jest dokładnie ta postać, ma 60 lat, stand-up robi od 80 i myślałem, że pęknę ze śmiechu. Był tak niesamowicie śmieszny, w sensie przytoczę jeden żart i totalnie go spalę, ale taki jako styl, w którym on opowiadał, to było chyba tydzień po śmierci Chandlera z Friendsów.
No.
I on wchodzi na scenę i ma takie fuck Chandler, fuck Matthew Perry, nie? Gdzie wiesz, no to jest jednak bohater tak, dalej. I wszyscy,
aż kurde, teraz mnie boli.
Tak, dokładnie. ten. I wiesz, on wiesz, co wiemy o Chandlerze, co wiemy o Matthew Perry, co tak naprawdę o nim wiemy? Że ćpał i nie umie pływać. I co? To go czyni bohaterem? Nie? I masz takie nie? Coraz mocniej tak to zaczyna wchodzić. I wiesz, i później zaczyna, wiesz, mówić, jest jakieś takie, no jest po prostu tak skrajnie niepoprawne w stylu, że ja ich kurwa nie lubię. Ja nie lubię tych Friendsów, bo o czym ja bym z nimi gadał? Co, ja bym podszedł do Phoebe i powiedział, ty, mogę ci je spuścić na twarz? Nie? I masz takie, coś takiego, tak, wiesz, takie światy pomieszane Friendsów i sposób, jaki to on opowiada. Ludzie wychodzili z sali, nie? Ja pękałem w szwach. Pękałem w szwach, bo to było tak, wiesz, jeszcze jego
nie
postać...
Nie pękać w szwach, ze śmiechu.
Pękać ze śmiechu.
W szwach to jakbyś był pełny, byś pękał w szwach.
Pękałem ze śmiechu w szwach. I...
Tak. Wszystkie twoje szwy zostały rozrywane przez twój śmiech.
Tak,
jeżeli dokładnie. Jakikolwiek szwy masz. Przepraszam, że to przerwałem, ale to...
Nie, ja w ogóle widziałem, że w którymś momencie chciałeś rzucić ten komentarz i ja drugi raz to powiedziałeś, masz takie, no nie odpuszczę.
Muszę
tak. Wiedzieć.
Dobra, no,
to też jest edukacyjny podcast, będziemy się tu uczyli języka polskiego.
Ja będę miał plakat z Indii nad łóżkiem, a ty będziesz miał słownik na półce, no i super.
I raz na jakiś czas będziemy robili mi dyktando.
Dokładnie.
Rzygałem, śmiejąc się w szwach.
A ja będę musiał rozpoznawać, czy to jest... wiesz, no tak, Laos,
tak,
no. Dobrze,
tak czy inaczej, no. Jego cała obrotka, w sensie w tym wszystkim tych paskudnych rzeczach, które on mówi, jest nagle taki moment, gdzie on tak, wiesz, trochę taka cisza panuje i on tak nagle mówi, wiecie co, ja chyba tylko tak mówię te rzeczy, bo ja czuję, że ja już nie pasuję do tego świata.
O, jakie ładne.
Jest nagle taki moment takiej pięknej, takiej, takiej obróbki i mam takie, o Jezu, to wszystko w sumie prowadziło do czegoś bardzo poważnego, w sensie, że za tym wszystkim.
Więc, super, to ja uwielbiam takie rzeczy, no.
Więc on był fenomenem i na przykład pod jego skrzydłem wystąpiłem w klubie Joe Rogana. Bo właśnie to jest gościu, który był zawsze szanowany przez środowisko, który nigdy nie dostawał tych ofert, no bo nie każdy docierał do tej puenty, nie? I rzeczywiście też muszę przyznać, że jeżeli go wygooglujecie, to zobaczycie, że to jest styl, który nie do końca przenosi się przez ekran. W sensie, że on jest takim krzykaczem i jest to bardzo zabawne, kiedy jesteś na żywo i to wszystko jest na takiej energii. Jak ja go później zacząłem sprawdzać w internecie, to miałem takie, nie czuję tego aż tak bardzo jak wtedy na sali.
Rozumiem.
Ale on na przykład teraz właśnie, dzięki nowemu klubowi, który się otworzył w Austin, on tam teraz ma swój regularny wieczorek i właśnie to środowisko go trochę wypycha i ja wystąpiłem u niego w klubie Joe Rogana, gdzie między innymi dla takich ciekawostek Shane Gillis wystąpił przede mną. Więc miałem takie, ho, zajebiście,
wow,
nie?
Wow, sztos. No, no.
Czy taka postać 60-letniego komika istnieje na innych scenach? Siłą rzeczy nie.
Bo tak, bo tam jest najdłużej.
Dokładnie, tak, bo stand-up istnieje w Stanach od 100 lat, nie? A w innych miejscach, no nie wiem, no w Wielkiej Brytanii może od kilkudziesięciu, w Australii może troszkę, nie wiem.
No dobra, a jeżeli chodzi o, nie wiem, o jakbyś sobie patrzył na naszą scenę na przykład, no. Kurczę, czy jest jakaś, nawet wiesz, ciężko mi powiedzieć, bo no mówię, jak coś znam, to wiem, o co więcej zapytać. Tutaj tak sobie gdybam, bo jestem bardzo ciekawy tego, tak jak powiedziałeś o tym, na przykład o tym, nawet o tym kontekście tych parasolek, że faktycznie, albo o tych Indiach, nie? Że kurczę, jakby no, nie mają tego konceptu w głowie, to jak, czy komicy mają też jakichś takich parę rzeczy, których oni na przykład nie wiedzą, czemu ty to zrobiłeś, albo że ich coś zdziwiło, albo zaskoczyło, albo że zauważyłeś, że oni mają jakiś sznyt, coś się wydarzyło takiego.
Na przykład zwróciłem uwagę na to, że w Australii jest dużo bardziej artystyczny stand-up. I mnie to, jeżeli mam być szczery, mega zainspirowało. Czyli taki stand-up, taki trochę w stylu Jamesa i Castera, czyli że to nie jest tylko monolog, tylko że coś zaczynasz też wykorzystywać takiego właśnie teatralnego w tym wszystkim. I właśnie w klubie komediowym w Australii był gościu, którego imienia nie pamiętam, a szkoda, bo warto było go sprawdzić, który miał taką zabawę, że znowu, myślę, że w kabaretach to było wiele razy wykorzystywane, ale zrobił to w takim stylu stand-upowym, że jakiś taki głos Boga, z którym on troszkę rozmawiał i który mu trochę przerywał te występy, tak trochę jak Bo Burnham i tak dalej.
I jeden... też trochę jak powie Umbilical Brothers. Tak. Pamiętasz, mieli tą swoją Tinę z OFU, no.
On tam w pewnym momencie bawi się tym komputerem i to jest jedyny gag, który tak rzeczywiście zapamiętałem, który mnie na maksa rozbawił, czyli że w pewnym momencie jest ten dźwięk komputera ten, taki, że się psuje, ten bardzo źle udaje ten dźwięk komputera.
No, to się wyłączał chyba Windows czy coś,
tak.
No?
I to leci i on taki jest ten, i znowu to leci i później to się zapętla w piosenkę I think you're crazy i to się zmienia w to, że w minutę tańczy kurde na scenie i wszyscy na widowni I think you're crazy i to był, wiesz, taki niesamowity,
super
i totalnie z lewej flanki, w sensie, że opowiada o ciasteczkach i jest błąd i nagle wszyscy śpiewamy I think you're crazy i ja śpiewałem, a ja nie jestem gościem, który siedzi, wiesz, w pierwszym rzędzie i chce się bawić, tylko bardziej mam takie, wiesz, zobaczmy.
A coś takiego, nie wiem, surowego, brudnego, takiego mocnego, to mi się kojarzy trochę z Priorem w latach, wiesz, nie wiem, 70-tych, 60-tych, jak jeszcze nie był gwiazdą, tylko jak tak się trochę przebijał z tym swoją brutalnością, w sensie, nie wiem, czy w tych jakichś krajach takich, ach, nie chcę tego tak jakby uzawierać, ale w takich, w których chce się wyjść, wiesz, no nie wiem, właśnie tak mi się kojarzą te Indie, ulica i możesz powiedzieć coś takiego, wiesz, serducha, ostrego, takiego, nie wiem, ale to tylko tak moje skojarzenia działają.
Ale myślę, że, wiesz, no, pytanie jest, czy tacy komicy istnieją na świecie? Na 100% tak.
Tak, tak, w sensie... tylko myślałem, czy może widziałeś kogoś takiego, kto ci takiego zrobił, że to było takie właśnie od tej, tu masz artystyczną część, taką, która cię jakby uruchomiła i był nawet jakiś taki rodzaj wykonów, a coś takiego bardzo takiego, jak wiesz, to z początków gdzieś.
Znowu, nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie, ale na przykład taki temat, który dla mnie był zaskakująco tabu, taki, który i dziewczyna go poruszyła bezbłędnie, czyli w Tajwanie występowała i mówiła, że jest z Chin, tajwańsko-chińska jest napięta, nazwijmy to. I wiesz, żart polegał gdzieś na takim czymś, że ona mówi, że jest z Chin, ale ludzie jej nie wierzą, bo jestem bardzo sympatyczna. Nie, wiesz, nie wiem, czy to jest to, czego szukasz, ale pamiętam, jak ona powiedziała, że jest z Chin, to wiesz, gdzieś tak to nagle tak się ludzie napięli, nie? I wiesz, dla nich to jest ten hardkorowy temat.
Tak. No tak, bo to zależy, gdzie uderzasz, komu mówisz i tak dalej, no to... To jest tak trochę jak, nie wiem, jak z przemocą, czy z, nie wiem, z seksem na ekranie. Dla kogoś to wszystko zobaczy i powie, a wystarczy coś zasugerować innemu i już będzie przerażony, czy nie zasie, nie?
Tak. Ale nie, jeżeli pytasz się o to, czy ludzie na świecie próbują cały czas przekraczać bariery za pomocą stand-upu, mi się wydaje, że to jest esencja tego, co robimy.
A no. Coś takiego, co widziałeś w kwestii, coś, co ciebie z tej całej podróży, jeszcze ci został jakiś jeden kolesiuwa, jeden występ, jedno, wiesz, pięć minut, które ci, nie wiem, zrobiło tak, że to było albo bardzo dziwne, albo bardzo mroczne, albo mega bomba taka, że stary typa wynieśli albo pobili, nie wiem, bo może, nie wiem, może gdzieś rzucają kogoś czymś, albo policja weszła, wiesz, jakiś taki strzał, że tego się nie spodziewałeś, że robisz już trochę lat, byłeś w różnych krajach, ale ja wiem, że to jest takie pytanie, dziwna anegdota, ale jestem ciekawy w ogóle takiego jakiegoś czegoś, co nam tutaj, co mi by nagle zrobiło, wow, to się nie spodziewałem, że można, wiesz, nie wiem.
Kurde, dużo rzeczy mi przychodzi do głowy. W sensie nie wiem która historia odpowie na to najlepiej. Znowu, chyba nie tego szukasz, ale przypomniał mi się żart, który mi się bardzo spodobał, jak ktoś mnie zapowiadał. I miałem taki, to jest fenomenalny żart. Czyli, że było coś tam, że Mario, nie, że jest hydraulikiem i że Mario jest z Włoch, a Mario powinien być z Polski, bo hydraulicy są z Polski. I zaczął, wiesz, odgrywać Mario z Polski, który skacze po rurach. Wiesz, kurwa, nie? To mnie na maksa rozbawiło i to zapamiętałem jako świetną zapowiedź, nie? Czy jakieś bomby? Widziałem kilka takich bomb, że po prostu...
Ale dobra, ale chodzi mi też, bo nie chodzi o to, że ktoś się nie śmieje, bo u nas też, jak się ktoś nie śmieje, to reakcja jest taka sama, jest cisza albo jest, więc wiadomo, tylko był moment, w którym, nie wiem, widownia jakoś, oprócz tego, że czasami się wycofują,
kogoś, ale że była jakaś sytuacja, tak, poziomu więcej.
Bo to nawet nie chodzi mi o bombę, ale ogólnie o zapytanie widowni, czy oprócz tego, że kontekst warto znać, wiesz, bycia w tym kraju, w tym miejscu historycznym tego kraju i tak dalej, to czy... Czy czułeś jakąś różnicę między tym, co my sobie tutaj robimy i gramy i tak dalej, a tym, co czasami, jak cię odbierali? Czy, kurczę, ty też jesteś przykładem nie komika stamtąd, tylko z zewnątrz, więc to też inaczej działa, ale jakiś rodzaj, jak obserwowałeś sobie widownię i ich na scenie, ludzi z tego kraju, to czy coś cię zaskoczyło, albo nie wiem, był dziwny jakiś rodzaj energii, czy na przykład, nie wiem, tak jak słyszałem, że no, chyba to Waldek Nowak opowiadał? Że gdzieś tam nie miał braw i się okazywało, czy...
A, że tam się nie bije braw.
Tak. No to było takie, to dobrze wiedzieć, nie? Na przykład. Więc czy jakiś taki rodzaj z reakcji widowni, albo czy te widownie też są już, nie wiem, wdrożone w ten cały stand-up, czy to dla nich też jest coś takiego ciągle?
Gdzieś znowu myślami wracam do Indii, gdzie właśnie ten kontakt taki międzyludzki jest tak dziwaczny i tak... jakby niezrozumiały, jest tyle różnych kontekstów, że rzeczywiście, nie wiem, tam fizyczny humor dużo lepiej działa, nie? I bardzo często uzyskiwałem śmiech na po prostu intonacji, że jeżeli robiłem pa-pa-pu-pa-pum-pa-pam, nie? To był mega śmiech, ale jeżeli po prostu, wiesz, bez tego, to nie było. Ale tak, żebym, wiesz, taki przykład jak Waldka Nowaka, że w tym kraju nie bije się braw, to nie mam natychmiastowego.
Jasne, dobra, byłem ciekawy.
Ale powiem ci tak, za tydzień robimy kolejny odcinek. Ja przyjdę z tą odpowiedzią, przygotowany. Widzę, że już długo rozmawiamy.
Dobrze.
I też mam pełną świadomość tego, że jak nagrywałem te podcasty z Rejentem, to że one muszą się kiedyś skończyć. Że jakby nie możemy gadać nieskończoność.
Dobrze, oczywiście, że tak.
I coś, czego nie powiedzieliśmy na przodzie, albo kluczowym ustaleniem, chyba jedynym, jakie mieliśmy, było, że będziemy przyjmowali pytania od widzów. Czego nie powiedziałem na początku, więc nie wiem, czy mamy pytania od widzów. Mam nadzieję, że to mamy pytania od widzów. Świetnie.
Dobrze, to super.
W ogóle ten podcast będzie tak wyglądał.
Cudownie, tak. Ale to powiedziałeś fajnie bardzo do mnie. Tak to będzie, stary.
No chyba tak, no bo my chcieliśmy wytłumaczyć na początku to i...
To, ale sami szukaliście. Znaczy, tak. Ja też, ja raczej rzeczy robię i potem montuję i przekazuję dalej. Na żywo rzadko coś robię, chyba że jestem na scenie, no to bardziej tak.
No właśnie,
tam nie montuję, ale dlatego byłem sam ciekawy, co się wydarzy.
Za tydzień możemy cię dać na podwyższeniu, żebyś się czuł troszkę lepiej.
Nie, spoko, ja się czuję bardzo, bardzo dobrze.
Więc ja proponuję wejść w ten rytm tych pytań.
Dobrze, jeżeli
dać tam 10 pytań i... 15 minut mamy na odpowiedzenie na wszystkie pytania. Tyle, ile wyrobimy, tyle robimy.
Dobrze. Ty jesteś tutaj taki, wiesz...
Właśnie nie podoba mi się ta rola, którą przejąłem tutaj jako lider.
No, ty zadzwoniłeś, więc wiesz, ja...
Mentor?
Ale pozwól, że ja się tylko poczuję swobodniej i kurde, człowieku.
I będzie tłamszenie.
Trzeci odcinek będzie bez wahania.
Tak. Abelard Giza w solowym podcaście.
Tak. Pewność. Słuchajcie, był Piotrek, ale on wyjechał. Nieprawda, tu siedzę.
Dobra, mamy 10 pytań i lecę z pierwszym. Jaki jest najgorszy kraj, żeby zatrzasnąć się w kiblu?
Piękne, piękne pytanie.
To jest... No, ty masz do wyboru Czechy, Bułgaria.
Nie, no byłem w paru jeszcze innych, spokojnie. No.
Ja jak ty myślisz, to mamy anegdotę, jak w Indiach, nie tyle co się zatrzasnąłem w kiblu, ale bardzo musiałem
iść do kibla.
I doszedłem, i to już było już na biegu. Już tam nie było, już nie było jakby opcji, czy są drzwi, czy ich nie ma, tylko...
Wchodzisz.
Wchodzę. I dużo zostawiłem siebie w Indiach. Zwłaszcza tego dnia. I tam no po prostu no, szło i nie chciało przestać iść. I w końcu wyszło. I miałem takie dzięki Bogu. I oczywiście nigdzie nie było papieru toaletowego, nigdzie nie było żadnej wody. I pamiętam, że zdjąłem wtedy bokserki. Bokserkami się zacząłem podcierać. Później zdałem sobie sprawę, że nie umyłem rąk, więc tymi brudnymi bokserkami ręce zacząłem... Nie, jakby w liście umyłem ręce, ale to był bardzo... Tak... Nie chcesz w Indiach nie mieć toalety.
Powiem ci, że byłem w takim klubie w Warszawie, w którym drzwi były do kibla jak do salonu. W sensie...
Tak, że po prostu
wchodzisz. Nie mogłem uwierzyć, że siedzisz w toalecie i te drzwi są takie...
A, okej, okay, że do salonu, w sensie, że są takie kowbojskie.
To takie tak.
Okej, okay, bo ja chciałem zwrócić uwagę, że większość kibli ma...
Nie, w sensie nie do salonu, tylko do salonu chciałem. Salonu. No wiesz, mój to jest mój angielski.
No tak, no.
Ale no i to było dla mnie zaskakujące, więc... Ale generalnie wydaje mi się, że chyba każdy kraj do zatrzaśnięcia w kiblu nie jest najfajniejszy, bo jak się jednak zatrzaskujesz, to chcesz wyjść w pewnym momencie i jeżeli się zatrzasnąłeś i nie możesz wyjść, to nieważne, czy gdzie jesteś w pewnym momencie...
I to też trzeba przyznać, że rzadko jest tak, że się zatrzasnąłeś w kiblu i sobie myślisz, kurwa, szkoda, że nie jestem we Francji teraz. Bo Francja to jest najlepsze miejsce, żeby zatrzasnąć.
Szczególnie,
się w
że widziałem w bardzo różnych miejscach tak obsrane toalety w najbardziej ekskluzywnych hotelach i najbardziej podłych. I czasami nie było żadnej różnicy. Więc ludzie zachowują się czasami w bardzo podobny sposób, w bardzo różnych miejscach.
Drugie pytanie to, gdybyście mieli pisać dzisiaj maturę, to z jakiego przedmiotu dostalibyście najmniej punktów? Ja jakby od razu wiem, że nie byłby to język polski. To już wykluczyliśmy.
Ja nie wiem, ja myślę, mi się wydaje, że wszystkie, ja nie wiem teraz, czego jest matura.
A myślisz, że w ogóle, czy zdałbyś maturę?
No myślę, że zdałbym maturę, bo to matura chyba nie jest też takim czymś, żeby nie zdać.
Nie, no tak, to prawda, ciężko jest nie zdać, ale gdybyś miał oszacować, wiadomo, że to ten, ile myślisz, żebyś...
Ja nie wiem teraz, jak na czym polega ta matura, ja nie wiem, jakie tam są, jakieś, to już wiem, że to jest trochę inaczej niż jak ja miałem, ja na przykład nie miałem matematyki,
co
to było super.
Co ja ty miałeś, łupanie w kamieniu?
Tak, dokładnie, i musieliśmy tam rodzaje mamutów, a że właśnie to był taki moment wymierania, to miałem jeden rodzaj, to był los. Ale no i też jakie są kraje zagraniczne, ja mówię Włochy. No i tak. Był jeden odkryty. Więc...
I to tak. Wystarczało, no.
Nie, no generalnie...
Jak płaska jest ziemia.
Dokładnie. Ja myślę sobie, że z matmy byłbym chyba najgorszy, tak jak zawsze miałem z matmy. No i też angielski, no mówię, to nie jest mój jakiś, wiesz... To ja nie mam zdolności językowych niestety, ale tak, matma to chyba matma, fizja, chemia to były zawsze moje takie...
Ja mogę się podpisać, fizyka, chemia i biologia, moje najgorsze przedmioty, nienawidziłem, tak? Nie cierpiałem. I...
A matmy lubiłeś?
Matmy zaskakująco lubiłem.
O, to jak? Nie łączyło się to jakkolwiek z chemią i z fizą?
Zupełnie. Nie umiem ci tego wytłumaczyć. Ja to, co bardzo lubiłem w matmie i coś, co mnie wkurzało w języku polskim, to jest, że...
Nie ma zasad w języku polskim.
Ale bez kitu. Ja pamiętam, kiedyś miałem akcję... już kiedyś mogłem to opowiadać publicznie, ale to było dosłownie na maturze, z ustnego, z polskiego. I ja stary, wiem, że mi dobrze poszło, nie? Bo się roześmiali.
Tak.
Nie, no ale wiesz o co, miałem takie poczucie, że mi dobrze poszło, że ładnie to powiedziałem i tak dalej. Wyszedłem z sali i dostałem truje, nie? I okej, jakby znowu, to nie jest tak, że walczyłem o coś więcej, ale miałem takie, okej, no to wszyscy dostali. I później wyszła laska, która się rozpłakała w trakcie jakby tej matury ustnej. Wyszła po 5 minutach, nie? Kujonka. I po prostu nie poradziła sobie z presją, nie? I mam takie, no to przynajmniej będę lepszy od kujonki. Ona dostała piątkę. I miałem takie, no to jest tak nieuczciwe, w sensie...
Tak, to jest ale trochę jak w ogóle wszystkie takie, nie wiem, stand-up, wszystkie artystyczne rzeczy, no to stary, ktoś to ocenia tak, jak czuje. A w sporcie masz dobieg, wysiadł, zatrzymał się, strzelił do celu, super.
I w matmie jest to samo. To, co jest po lewej, równa się temu, co jest po prawej.
I koniec.
Dokładnie. I finalnie ja wiem, czy mam poprawną odpowiedź, czy nie. W sensie ty możesz mi sprawdzić, ale ja wiem, że to jest Tak albo nie. Nie muszę, ja wyjdę, będę wiedział mniej więcej, jak mi poszło i tak mi pójdzie. Nie ma czegoś takiego, że wychodzisz z egzaminu matmy i masz takie, no nie wiem, może będzie 100, może nic. Nie?
Tak, więc zgadza się, no.
Ja zaznaczam matmę. Trzecie pytanie. A ty, Piotrek, już w kraju? Tak. Czwarte pytanie. Jak często będą podcasty? To pozwolę ci odpowiedzieć.
No, planujemy tak raz w tygodniu.
Raz w tygodniu?
Raz w tygodniu.
I mówimy otwarcie, jaki tu jest koncept na to wszystko? W sensie...
No, mamy koncept na razie taki, że widzimy się do połowy czerwca.
Tak.
Bo potem się rozjeżdżamy. Bo ja potem wyjeżdżam.
Bo ja wyjeżdżam.
Tak. Więc tak. A potem jak wrócimy, to będziemy się zgadywać, no nie? Zobaczymy też, jak wam się będzie to oglądało. Tak. Bo to też jest chyba ważne, bo my możemy się spotkać też poza internetem i sobie pogadać, ale z drugiej strony chyba też, no nie wiem, kurczę, to wahanie.
No właśnie.
Znaczy mi się bardzo sympatycznie gada i w porze, jeżeli dla was to jest też jakiś rodzaj, nie wiem, myjesz naczynia i słuchasz, jak dwóch typów gada o tym, co tam u nich, no to może się będziemy widywać.
Albo kup zmywarkę.
I idź oglądać Reniferka.
Tak, Reniferka, to jest przede wszystkim. Ja też chcę zwrócić uwagę na to, że my chcemy, żeby to, cokolwiek to będzie, żeby to się budowało na waszych oczach. W sensie, sorry.
Tak, fajnie.
Na waszych oczach.
Dokładnie, bo na waszych oczach.
Tak, no.
Dobrze.
Nie, no żeby, wiesz, jeżeli nam wyjdzie na przykład, że kurde, mamy segment podróżniczy, albo że kurczę, wejdziemy głębiej w...
Albo włoska kuchnia.
Włoska kuchnia, tak, no.
Albo już... na przykład, nie wiem, język polski dla opornych i na przykład język angielski dla opornych. Kurczę.
Ja ci powiem szczerze, że na przykład gotów jestem zrobić coś takiego, że na przyszły tydzień...
Stary.
Robisz ty mi dyktando?
Tak.
I zobaczymy, jak mi pójdzie dyktando.
O, stary.
A ja tobie robię test z języka angielskiego.
O Jezu, no masa.
Robimy to? No to będzie nasz pierwszy segment.
Ale się władowałem.
Się
i to
uczył,
jeszcze tak. Na waszych oczach, dokładnie. Tak. No dobra, to...
To jest fajny pomysł, zrobimy to.
Kurczę, no.
Okej, okay. Więc tak będzie to wyglądało. A po
możliwe, że w przyszłym tygodniu kończymy tę współpracę.
Tak, no. Skąd pomysł na podcast?
Zadzwoni do mnie Piotr Szumowski. Mówię tak, przyjechał i już za długo siedzi na tyłku i się nudzi. Mm-hmm. A w ogóle, nie wiem, czy ja mogę powiedzieć, gdzie ty teraz mieszkasz, czy coś?
To nie jest żadna tajemnica, no.
Dobrze, słuchajcie, Wołoszańskiego 7. Nie ma takiej ulicy chyba jeszcze. No. Mam nadzieję, że jeszcze nie ma. Bo dobrze, żeby pan Wołoszański był w formie.
Po co mówiłeś prawdę w tym żarcie?
Tak, ale no teraz mieszka Piotrek w Gdańsku.
Tak
i
jest.
I zadzwonił i powiedział, że będzie mieszkał w Gdańsku. No i nie wiem, o co mu chodziło, że zadzwonił do mnie, ale to było bardzo miłe i jak już jest na miejscu, to możemy sobie pogadać. No to skąd ten pomysł chyba? Ale to już raczej chyba pytanie do ciebie. Ja chciałem tylko się podpiąć.
Jak mi się podoba, jak ty umywasz ręce. Nie,
nie
to
no nie umywam.
To jest pomysł.
Ale poczekaj, no bo nie umywam, tylko chcę wziąć tego też, wiesz, że ja tu mam taki ten. No ja bardzo się cieszę. Jest to, mówię, wahanie skąd się brało, ale jest to fajna przygoda, więc tak. A twój, ale skąd pomysł? Skąd się to wzięło? Bo co, bo się nudzisz?
Ja,
czy...
Słuchaj, jeżeli mam być w pełni cztery karty na stół wyłożyć, to co ty się martwisz i ty masz takie, kurde, czy nie ma za dużo podcastów i tak dalej, moja obserwacja z bycia w podróży, to że w Polsce rynek podcastów jest totalnie jeszcze nietknięty wręcz. I wiesz, ty na przykład mi powiedziałeś, no ale wszyscy komicy mają podcast, nie? To było dosłownie, ja miałem takie, kto? Nie, jest Antek, który coś robi?
Zalew coś robi. No Gaweł kiedyś dawno temu robił. Ale też polecam, bo to ciągle można sobie odsłuchać.
I żeby nie było, wszystkie polecam. Ja wiem, że ja tutaj zrobiłem Zalew i zrobiłem taką minę, ale dlatego słyszałem jego imię i po prostu to jest moja reakcja na jego imię. Zalew?
Nie, rozumiem. No,
to chodzi... też mogę, śmieszna anegdotka a propos Zalewa. Byłem ostatnio na open micu i nikogo nie znałem. 2 lata mnie nie było, przyszedłem, wszyscy nowi, barmanów nie znałem i tak dalej. No i wiesz, no podchodzę do chłopaczków, którzy są w ogóle zestresowani tym, że mnie widzą, co jest w ogóle śmiesznym uczuciem, że ktoś jest, o wow, Piotrek, ty będziesz występował na open micu. I ja tak mówię, wiesz, chłopaki, spoko, luz, prawdopodobnie zbombię, od 2 lat nie występowałem po polsku, wiesz, zachowujmy się normalnie i chcąc ich uspokoić, mówię, a jak długo wy robicie stand-up? I kolektywnie głos open micerów mi mówi, 6 miesięcy, ale my jesteśmy spod skrzydła Zalewa.
O, ładnie.
To komedia nie idzie w dobrą stronę.
Co ty gadasz?
Nie, no kocham go, ale...
No, ja wiedziałem, że powiesz ale. Nie jestem rasistą, ale...
No, poczekaj. Czy my na tym podcastie będziemy chwalili Zalewa? Jeżeli na tym ten podcast będzie polegał, to ja się wypisuję od razu.
Słuchaj, bez Zalewa polski stand-up byłby zupełnie gdzie indziej.
dużo bardziej do przodu. Byłby
znacznie dobra. Kolejne pytanie.
Pytanie do Piotrka. Kiedy jakaś trasa? Trasa, rozumiem, że jakby mój program...
Solowy.
Myślę, że ja sobie zakładam, że chcę powoli pisać ten. I koncept jest taki, żeby teraz w Gdańsku mieć małą scenkę, gdzie szukamy czegoś takiego na 20 osób i żeby co tydzień sobie coś testować i docelowo może pod koniec roku, na początku przyszłego, stworzyć materiał, z którym ja będę się na tyle pewnie czuł, że powiem, że możecie kupić na to bilet.
Nie? To jest w ogóle super, bo te pytanie zadają ci ludzie stamtąd, a ty patrzysz na mnie i mówisz, wiesz, bo coś tam, i ja jakby kiwał głową, że tak, ale to jest super uczucie, że ja nie pytałem.
Mnie to zupełnie nie obchodzi.
Nie, obchodzi mi bardzo, nie. Ale to jest takie fajne, że ty mi to tłumaczysz jeszcze, to jest taką emocją, ale to jest totalnie, ja tego bardzo śmiesznie odczuwać to tutaj tak.
Dobra, to... Słuchajcie, będzie w przyszłym roku podcast, nie mówcie Abelardowi. Kolejne pytanie. Czy polecacie jakiś serial, film, książkę? Odpowiedzieliśmy na to pytanie, więc idę dalej. Skąd?
To ja tylko przypomnę. Reniferek, bo Reniferek? Może ktoś teraz włączył.
Tak.
Reniferek, Fleabag, na pewno.
Książka?
Książkę ostatnio...
Komik dookoła świata.
Ja mam, wiesz co?
Komik dookoła.
Masz?
Nie.
Komik dookoła świata?
Tak, to moja książka.
Wiem, ta, która nie ma stron.
Ta, która nie ma stron, ale będzie druga.
Wiem.
Ale o tym porozmawiamy w kolejnym odcinku. Możemy też zrobić jutro, za tydzień, może jakiś taki książkowy podcast. Mam dużo pytań do ciebie a propos twoich książek. Tylko
Dobrze.
Sobie je zapiszę w swojej książce?
Tak, jak już zrobimy dyktando. Zobaczymy, tak. Czy masz kompetencje, żeby zadawać pytania o książki.
Tak, dokładnie.
Bo ja nie mam kompetencji też za dużych, ale...
I reszta podcastu będzie po angielsku.
Ale żeby Żygi napisać przez... No, nieważne, no.
8. Skąd będziecie wiedzieli, że już koniec? No, wydaje mi się, że to jest po prostu taki moment, że leżysz na łożu i już nie chce ci się dalej żyć i masz taki kurde...
A nawet jakbyś coś chciał zrobić, to no. I tak twoje ciało już ci nie słucha, wszyscy nad nim stoją, a ty...
Tak. I ty już bardziej chcesz tego końca wtedy.
Tak.
No. Jak się mieszka nad morzem? Ja mieszkam nad morzem od 3 dni.
A ja w Pruszczu, więc obaj nie wiemy. Jak ci się mieszka?
Ja jestem zachwycony. Jestem zachwycony Gdańskiem i mieszkamy 300 metrów od plaży, co było naszym filtrem w poszukiwaniu mieszkań. Dzisiaj byłem w tym lesie gdańskim. To jest ten, wiesz o czym mówię? Ten 100-kilometrowy las, który jest za Gdańskiem.
Ten park krajobrazowy.
Park krajobrazowy, ale...
Oliwski tam też gdzieś, tam Sopot, te sprawy?
Tak. I dzisiaj zrobiliśmy właśnie taki spacerek i się poczułem jak, kurde, w środku dżungli, ja jestem 5 minut od miasta. Na razie
tak, to
jestem
jest ekstra, no.
Zachwycony.
Trójmiasto jest w ogóle super. Zobaczysz, że nie wyjedziesz.
Dużo osób mnie przed tym przestrzegało.
Możliwe, że nawet już nie pojedziesz za granicę. Może do Włoch. Może do Włoch.
10. ostatnie pytanie. Idealna czasówka.
Kurczę, no.
Idealna. To jest po prostu... Jakbym to robił całe życie? Było powiedziane 90 minut i co do minuty zostało ci 30 sekund.
Ciebie boję.
30 sekund, żebyś odpowiedział na pytanie. Czy jesteś gotowy? Czy po powrocie do Polski, Piotrek, masz już jakieś nowe pomysły na biznes? Mam. Kilka nowych pomysłów na biznes. Chcę między innymi otworzyć, jak to szybko powiedzieć, muzeum.
O.
Bo znam takiego malarza, który robi obrazy i mam do niego kontakt. To jest brat takiego typa, którego nie da poznać. Proszę państwa,
bardzo dziękujemy, tak. No. Bardzo dziękujemy. 90 minut. Może tak to trzeba nazwać?
90 minut?
90 minut dookoła świata, tak.
Ja się waham. Dziękujemy bardzo.
Dzięki, do zobaczenia.
Tak, machamy.
Ja nie wiem, odruchowo.
Tak, machaj.